Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany i oczekiwany, właściwie kontynuacja tematu z godziny 18.15 w telewizji Trwam. Obywatele decydują, jakiej chcą Polski. Bardzo serdecznie witam w naszym studio panią poseł Beatę Szydło, która jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydatem na premiera nowego rządu, jak ufamy, również Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie panią.
Serdecznie również witam. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, księdzu.
Szczęść Boże. Pani prezes, chcę również przywitać tutaj z boku, ale tutaj pan jest jako tylko taka opieka, prawda?
Szef sztabu czuwa.
Szef sztabu, który jeszcze uzgadnia różne terminy, różne spotkania i też dziękujemy panu za trud. Pan, przypomnijmy,
Stanisław Karczewski, pan wicemarszałek Senatu.
Wszystkim bardzo serdecznie, nisko kłaniam się. Szczęść Boże.
Kłaniamy się. Ale rozmawiać będziemy bezpośrednio z panią tutaj wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, takie jedno pytanie, bo już myślę, że Polacy, słuchacze, tym bardziej wiemy, co te przez te 8 lat zrobiła i nie zrobiła koalicja PO-PSL. Wiemy, jakie są, prawda, problemy w Polsce, co grubsza. Natomiast myślę, że warto zacząć tę rozmowę i powiedzieć tak też konkretnie, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość jako przyszły też rząd, jakiej odpowiedzialności będzie się tutaj domagał i też jakie ma konkretne plany, jakie zmiany chce poczynić w życiu Polaków, bo chyba to jest najbardziej ważne. My po prostu chcemy żyć w dobrym państwie, przyjaznym. Może nie tylko żyć wesoło i beztrosko, ale żyć w państwie, którym pozwoli się rozwijać Polakom, rodzinom, ludziom młodym. Może tytułem wstępu bardzo proszę o nam przedstawienie takich głównych punktów, które pragnie pani jako premier też przyszła, tak zakładamy, wprowadzać właśnie w życie, w gospodarcze i nie tylko.
Jeszcze raz wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Dziękuję ojcu, dziękuję tutaj, że mogę być dzisiaj i rozmawiać z państwem, bo rzeczywiście przed nami jest bardzo ważny czas. Czas, który możemy wspólnie wszyscy wprowadzić dobre zmiany w Polsce. Ja myślę, że tego bardzo wszyscy Polacy oczekują i od wielu lat podróżujemy wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ja również. Podróżujemy po Polsce, rozmawiamy, spotykamy się z ludźmi i ten nasz program, który proponujemy w tej chwili Polakom, powstał tak naprawdę i został napisany przez Polaków, bo on się zrodził w wyniku tych podróży, tych naszych rozmów, tych naszych spotkań. I można powiedzieć tak, że takim mottem przewodnim tego programu i tego, co słyszymy od Polaków, to jest to, że Polacy chcą żyć po prostu normalnie. Oni chcą żyć godnie, chcą mieć spokojne życie, chcą widzieć przyszłość dla swoich rodzin, dla swoich dzieci i chcą takiego zwykłego, godnego życia. My nie oczekujemy jako tutaj naród czegoś szczególnego. My oczekujemy tego, co jest dostępne dla wszystkich rodzin, wszystkich ludzi w całej Europie. Chcemy dobrze zarabiać, chcemy zarabiać na tyle, żebyśmy mogli kształcić swoje dzieci, myśleć o ich przyszłości. Chcemy mieć możliwość wypoczynku, odpoczynku, cieszyć się życiem, pracować. Więc nie oczekujemy niczego szczególnego. I okazuje się, że w tym czasie, kiedy w Polsce no, naprawdę były duże nadzieje związane przecież z tym, że mamy środki unijne, że znajdujemy się oto w takim czasie, kiedy można realizować dużo programów, no te nadzieje zostały przez te 8 lat, mam wrażenie, dosyć bardzo mocno zawiedzione. I ten nasz program, o którym tutaj będziemy rozmawiać, zrodził się właśnie z tych rozmów i z tych spotkań. Jego filarem są takie 4 założenia, które sobie postawiliśmy. Zbudowaliśmy właśnie to na takim fundamencie, którym nazwaliśmy rodzina, praca, zdrowie i bezpieczeństwo. I oczywiście każda z tych filarów ma swoje podczęści, te najważniejsze rzeczy, które będą realizowane. Ale ja też chcę powiedzieć na wstępie, że są pewne priorytety, które przyjęliśmy i jesteśmy niezłomni, jeżeli chodzi o ich realizację. A tymi priorytetami na dzień dzisiejszy to jest obniżenie wieku emerytalnego, czyli powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. To jest danie prawa rodzicom decydowania, kiedy ich dzieci mają być, w jakim wieku mają pójść do szkoły, czyli cofnięcie tego obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletniej. To jest również wprowadzenie zmian dotyczących wsparcia rodzin. Chcemy uruchomić taki program wsparcia dla rodzin. Przygotowujemy, czyli nazwaliśmy to pokrótce 500 zł na każde dziecko, czyli to jest ta pomoc realna, materialna, kiedy rodzice będą otrzymywali, rodziny będą otrzymywały właśnie wsparcie finansowe, ale chodzi nam też o to, żeby w ten sposób zmienić tendencję bardzo złą, która w tej chwili w Polsce jest, czyli zmiany, problemy demograficzne, to żeby się w Polsce rodziły dzieci. Czyli gdybym ja miała dzisiaj tak w dwóch zdaniach powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze i co w naszym programie jest najważniejsze, to powiem tak, sprawy społeczne i tutaj mam też na myśli kwestie pracy, kwestie tego, żeby ludzie godnie zarabiali, gospodarka, rozwój gospodarczy, odbudowa polskiego przemysłu i rodzina, którą chciałabym i żeby w nowym rządzie, jeżeli obywatele, jeżeli Polacy nam zaufają i będziemy rząd tworzyć, ja będę mogła tutaj brać odpowiedzialność za pracę rządu. Chciałabym, żeby rodzina miała swoje szczególne miejsce i żebyśmy zaakcentowali to nawet w ten sposób, żeby w kancelarii premiera był pełnomocnik odpowiedzialny za sprawy rodziny.
No i można też powiedzieć tutaj pani prezes, że pani ma podwójne doświadczenie, bo ten zdobyty też w czasie kampanii prezydenckiej jako szefowa sztabu. Właściwie to jest powtórka tych spotkań teraz, które się dzieją po Polsce jeżdżąc. I wtedy pani troszkę z boku, ale również widziała i bolączki, i pytania do pana prezydenta, wtedy jeszcze kandydata. Więc ta wiedza jest bardzo, myślę, bogata, bo naprawdę myślę, że społeczeństwo to czuje. Ono nie chce haseł typu właśnie, że Ewa do pociągu, czy kolej, prawda, kolej na pracę, taka była ostatnio, tak?
Pociąg
do pracy, tak, czy kolejna Ewę. Tylko właśnie chce programu. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ten program ma i został on przedstawiony w Katowicach, co ostatnio właśnie było mówione. Tylko teraz właśnie jest wielu takich niedowiarków, którzy mówią, no dobrze, tak to jest, że w czasie kampanii się obiecuje, a potem po wyborach, po zwycięstwie się troszeczkę albo nie troszeczkę wycofuje z tych obietnic, mówiąc, że no rzeczywistość nas przerasta, że realne tutaj problemy jednak są mocne. Mam takie pytanie, na ile jest tutaj wasza, czy pani też prezes, determinacja, żeby jednak te podstawowe, powiedzmy, obietnice, czy te podstawowe pola, gdzie te zmiany muszą się dokonać, utrzymać tę niepodległość?
Ja powiem tak, że dowodem na to, że my jesteśmy w stanie przeprowadzić ważne sprawy dla Polski i dla Polaków, które poprawiają jakość życia, były 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Trudnych rządów, bo to nie były łatwe lata i wszyscy, którzy pamiętamy, to wiemy, że to był trudny czas nie tylko ze względów politycznych, ale też i dlatego, że przecież Polska nie dysponowała wówczas tak ogromnymi środkami finansowymi, chociażby z Unii Europejskiej, a jednak wtedy był wzrost gospodarczy na poziomie średnio ponad 6%. To były miliony miejsc nowych pracy. To był dobry czas dla przedsiębiorców, bo ja przypomnę, że przecież rząd Jarosława Kaczyńskiego obniżał podatki i obciążenia dla przedsiębiorców. Gospodarka się rozwijała. Pokazaliśmy, że nawet w trudnych warunkach i w niesprzyjających okolicznościach jesteśmy w stanie przeprowadzić reformy, które rzeczywiście zmieniają jakość życia i rządzenia państwem. Natomiast ja też mam takie poczucie i wiem o tym doskonale i zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy, moi koledzy, politycy i mówi też o tym pan prezydent Andrzej Duda, że my stoimy dzisiaj przed ogromną szansą. Jako państwo, jako Polacy, ale też ja mówię o mojej formacji Prawo i Sprawiedliwość. Daliśmy ludziom nadzieję. Zwycięstwo Andrzeja Dudy dało tę nadzieję, pokazało, że można wspólnie zrobić wiele dobrego, ale też zdajemy sobie z tego sprawę z odpowiedzialności i wiemy doskonale, że jeżeli zawiedziemy tę nadzieję i nie spełnimy tego, co deklarujemy, to nasi wyborcy nam tego nie wybaczą i myślę, że to jest ta największa motywacja, która powoduje, że podchodzimy do spraw bardzo racjonalnie. My mówimy o rzeczach, które są możliwe do realizacji, które mamy wyliczone, które mamy przebadane. My mamy nie tylko program, który, ja przypomnę, że kanwą tego programu, który został pokazany w tym roku w Katowicach, jest program, który powstał w 2014 roku, został przyjęty program Prawa i Sprawiedliwości. Mamy program rolny, mamy program gospodarczy odrębny i to jest oczywiście spójna całość. Mamy program, mamy przygotowany harmonogram wprowadzania tych zmian i co najistotniejsze, my mamy już gotowe projekty ustaw. I te projekty ustaw są przygotowane do tego, żeby zaraz, niektóre z nich były już składane przez nas w parlamencie, odrzucone niestety przez koalicję obecnie rządzącą. Na przykład nasze projekty ustaw podatkowych, gdyby były wprowadzone, dzisiaj sytuacja polskich przedsiębiorców, polskich podatników byłaby dużo lepsza, ale nie chciano wtedy na ten temat rozmawiać. Więc te projekty ustaw są już gotowe, przygotowujemy też kolejne i jesteśmy po prostu przygotowani. Mamy ludzi, którzy do tego są też przygotowani do tego, żeby wejść i realizować te zmiany, które zakładamy. I sądzę, że ta największy nasz kapitał, który posiadamy i wierzę głęboko, że tak będzie, bo w tej chwili to bardzo odczuwam też i widziałam to w kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale też kiedy ja jeżdżę w tej chwili, to widzę, że jest ogromne oczekiwanie, ale też wsparcie ze strony ludzi. I to myślę, że we wspólnym takim dialogu, bo ja zakładam, że to rządzenie będzie polegało na tym, że my bardzo często będziemy pytali Polaków o zdanie, zarówno w referendach, tak jak w tej chwili ja również zwróciłam się z prośbą o to, żeby to referendum wrześniowe poszerzyć o dodatkowe pytania, o ważne pytania dla Polaków, ale będziemy też po prostu wiele rzeczy konsultowali, rozmawiali, będziemy spotykali się z tymi środowiskami, których zmiany będą dotyczyły, będziemy się radzić i myślę, że ta wspólna praca, to budowanie takiej wspólnoty i drużyny to jest droga do sukcesu.
No właśnie, to jest droga do sukcesu, bo trzeba też i Polaków przekonać, ale w taki sposób fair i taki racjonalny, że wiele da się zmienić. Bo bowiem wrogowie czy oponenci pani prezes chcieli wprowadzić taką pewną narrację, że PiS szykuje się znów do bitwy, że PiS pragnie, Prawo i Sprawiedliwość pragnie wszystko na nowo ustawiać, że przecież to nie padło z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości to słowo, że Polska jest w ruinie. Ktoś to przykleił, prawda?
To jest oczywiście wydumane, przyklejone, do nas wrzucone.
Wy mówiliście, że Polska wymaga poprawy, prawda? Tak, zmiany, poprawy. I to jest wielka różnica, bo tutaj ta narracja wchodzi, że znów będzie Prawo i Sprawiedliwość zamykać, niektórych wypuszczać, o 6 rano pewnie włamywać i tak dalej. Będzie po prostu a tu boją się tego, że po prostu będziecie zgodnie z linią prawa, z normami gospodarczymi, ale jednak z determinacją tutaj zmiany potrzebne wprowadzać.
Oczywiście tak i ja cały czas słyszę ze strony oponentów różnego rodzaju próby wciągnięcia nas w taką właśnie połajankę słowną, ale też i próby dyskredytacji naszej i Prawa i Sprawiedliwości, poszczególnych polityków, szukania haków, straszenia nami. To jest taka narracja, którą Platforma Obywatelska buduje, nie mając moim zdaniem nic innego do zaoferowania i to jest taka próba powielenia tego schematu, który przez 8 lat oni budowali i realizowali, czyli straszenia Prawem i Sprawiedliwością. I to spełnia dwa cele. Z jednej strony to jest próba właśnie odstraszenia od głosowania na Prawo i Sprawiedliwość ludzi, ale z drugiej strony w ten sposób Platforma Obywatelska też próbuje przykrywać swoją nieudolność, czy też różnego rodzaju afery, które przecież były udziałem rządzących przez te 8 lat. Ale ja powiem w ten sposób. Myśmy się nie dali w to wciągnąć w czasie kampanii prezydenckiej i nie damy się wciągnąć w to teraz. Ja powiedziałam na jednej z konwencji, kiedy była kampania Andrzeja Dudy, a potem powtórzyłam to też na kampanii otwierającej już naszą kampanię parlamentarną, że mi jest szkoda czasu na tego typu uprawianie polityki poprzez szukanie haków, wzajemne obrażanie się, obrzucanie błotem i czy też dyskredytowanie traktowanie oponentów politycznych. W Polsce jest za dużo spraw do załatwienia, żeby się w ten sposób zajmować takimi rzeczami. My robimy swoje. Mamy swój cel, mamy swój plan. Kampania jest wymagająca, ale to też zdaję sobie sprawę, że nie ma zbyt wiele czasu na to, żeby nad takimi sprawami się zatrzymywać. Trzeba jeździć po Polsce, trzeba rozmawiać, trzeba słuchać Polaków, ale słuchać i słyszeć, co mówią, bo na sztandarach i na billboardach w tej chwili pani premier Kopacz widnieje napis, że ona słucha, pomaga i rozumie, ale wtedy, kiedy są trudne sprawy do rozwiązania, jej nie ma. Więc wyjście tylko i wyłącznie w kampanii do ludzi i jeszcze próba takiego mamienia ich, mówienia, obiecywania znowu różnych rzeczy, których się potem nie zrealizuje, jest nieuczciwe. Więc my mówimy o rzeczach, które są realne do zrealizowania. O rzeczach, które zrealizujemy i mówimy też uczciwie. Ja w ten sposób wyobrażam sobie też swoje przyszłe rządy, jeżeli, jeszcze raz podkreślę, Polacy nam zaufają, że o trudnych sprawach będziemy rozmawiać i też uczciwie będziemy informowali, czy coś jest możliwe do zrealizowania, czy nie. I jeżeli coś nie będzie możliwe do zrealizowania w danym momencie, powiemy uczciwie, kiedy to będzie można zrobić. I myślę, że ten dialog i ta wspólne z obywatelami rządzenie państwem, bo Polska jest jedna i my wszyscy jesteśmy gospodarzami naszego państwa, a władza ma tylko mandat i legitymację, żeby ludzi reprezentować. I jeżeli nie potrafi zrozumieć, że władza to rządzenie, to służba, no to potem niestety jest tak, jak w tej chwili, że zostawia się obywateli z ich problemami. Ja jadąc dzisiaj tutaj do Torunia spotkałam się między innymi z rolnikami, z ludźmi, którzy w tej chwili martwią się, co z ich gospodarstwami, bo nie mają pomocy ze strony państwa, a susza zniszczyła wszystkie ich uprawy. Tak jak martwią się dzisiaj górnicy na Śląsku, bo nie mają pomocy ze strony państwa, nie wiedzą, co dalej z ich miejscami pracy, tak jak studenci, emeryci, można by tak w nieskończoność wymieniać. Rządzenie to służba i trzeba, każdy polityk musi o tym pamiętać. Jeżeli to znika, tego typu, takie rozumienie rządzenia jako służby, to niestety odchodzi się od tego, co jest najistotniejsze, że właśnie branie odpowiedzialności za państwo, za współobywateli, to jest rzecz, która musi być misją, służbą i trzeba o tym zawsze pamiętać.
I też to, co pani prezes mówiła wcześniej, że też bardzo takie świadome, ale takie poważne traktowanie społeczeństwa, rozmówców, nie tylko jako materiał billboardowy, reklamowy, ale jako ludzie, którzy mówią, informują o swoich problemach w sensie takim prawdziwym, żeby nie tylko, prawda, tylko słuchać, sobie zdjęcie zrobić, ale gdzieś to potem wykorzystać właśnie w programie naprawczym. Tutaj jest wielka rola, no nie wiem, czy tu się uda mediom sprostać, bo pani prezes się spotyka i odwiedza, natomiast może być różna interpretacja, potem ukazywanie tego w jakimś świetle, no pewna manipulacja, która robi nieraz odwrotny skutek, ale ufam, że dziennikarze przejrzą na oczy, bo będą wiedzieli, że w końcu obudzą się w innej Polsce, wtedy co? Te ich rażące błędy, te kłamstwa będą wykazane i będą mieli się naprawdę wtedy czego wstydzić. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo w jakimś takim komentarzu chyba znalazłem ciekawą taką odpowiedź, bo było mówione, od razu była krytyka pana prezydenta na drugi dzień po wyborach, czy po na trzeci, że odwiedził gdzieś tam rolników, producentów kaszy, prawda? Natomiast nie zwrócił się do pani Merkel, czy nie dzwonił gdzieś tam do innych sąsiedzkich państw, ale ktoś dobrze zauważył, że on został wybrany przez Polaków, prawda? Przez tych właśnie producentów, a nie przez panią Merkel, czy przez pana prezydenta Obamy. I to jest chyba ten kierunek bardzo istotny.
Kiedy jeździliśmy w kampanii wyborczej i widzieliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudy i na spotkania już w tej końcowej części kampanii przychodziły rzeczywiście tysiące ludzi i było widać ten naturalny entuzjazm, emocje i to rzeczywiście było takie szczere i porywające. I kiedy wracaliśmy już zmęczeni bardzo często późno, to zawsze mówiliśmy, ja powtarzałam zawsze do pana prezydenta: Andrzej, pamiętaj, ty masz być prezydentem zwykłych Polaków. Bo dzisiaj władza i to, że Platforma Obywatelska nie rozumie, nie rozumie tak naprawdę swoich obywateli. Wynika między innymi z tego, że politycy Platformy i koalicji rządzącej zupełnie oderwali się od rzeczywistości. Dla nich na przykład słowa pana prezydenta w czasie zaprzysiężenia w Sejmie, kiedy powiedział o tym, że wstydem dla polskiego państwa jest to, że w Polsce są dzieci, które są głodne i dzieci głodujące. I wtedy ze strony polityków Platformy odezwało się buczenie. To była rzecz żenująca, ale też pokazująca, że ci ludzie są kompletnie oderwani od rzeczywistości i oni zamknęli się już w swoich politycznych gabinetach i nie wychodzą już stamtąd, nie widzą tego, co wokół nich się dzieje. Więc jeżeli mówię o władzy właśnie jako o służbie, to trzeba pamiętać, i ja jestem dumna, że Andrzej Duda, pan prezydent, pojechał właśnie do zwykłych Polaków, że wziął udział w tym święcie organizowanym na Lubelszczyźnie i wybrał właśnie taką drogę, bo to pokazuje, że dla niego najważniejsze są właśnie sprawy, o których mówił w kampanii wyborczej. I on dotrzymuje słowa i realizuje ten swój program. Natomiast rozliczanie go po 10 dniach zaledwie urzędowania, bo tak niektórzy już próbują politycy Platformy rozliczać i dyskredytować pana prezydenta, jest po prostu hipokryzją i to jest zagrywka polityczna. No ale cóż, ja mam nadzieję, że ten czas też minie i w Polsce będzie można i szanować poglądy innych i też musimy myśleć o tym, żebyśmy wszyscy mogli godnie żyć i też wzajemnie się szanować po prostu.
Mhm. Pani prezes, zanim do telefonu jeszcze przejdziemy, bo wszystkie linie są, widzę, zajęte i chętnie słuchacze będą rozmawiać i otwarcie tutaj mówić. Może jeszcze moje jedno pytanie, dwa zagadnienia bym chciał zapytać. Narodowy program zatrudnienia, jak on jest widziany, jaka to jest forma i też zmiany w edukacji, jak pani prezes, jako przyszły premier widzi te sprawy, bo to są rzeczy oczywiście dla dzieci i dla młodzieży.
Bardzo istotny, tak. To jest Narodowy Program Zatrudnienia, to jest projekt ustawy gotowy już z rozporządzeniami, także mógł być już wprowadzony w życie 2 lata temu, bo dokładnie wtedy złożyliśmy go do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie i oczywiście Platforma wyrzuciła natychmiast do kosza ten nasz projekt. A szkoda, bo to jest projekt, który zakłada, że w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie utworzyć ponad 1 000 000 miejsc pracy w małych miejscowościach, bo o tym tak on był pomyślany. Dzisiaj w Polsce jest ten problem, że prowincja się wyludnia. Ludzie wyjeżdżają z małych miejscowości, bo nie widzą tam dla siebie szans i perspektyw, bo nie ma pracy, znikają kolejne instytucje. To jest takie błędne koło, no bo ludzie wyjeżdżają, więc nie ma dzieci, zamyka się szkoły, a ci, którzy by chcieli mieszkać, to mówią, no jeżeli na przykład nie ma szkoły, nie ma poczty, nie mam jak dojechać do pracy, no to jakie jest, ja mam tutaj szansę na to, żeby spokojnie sobie mieszkać, myśleć o przyszłości. I dlatego zbudowaliśmy taki program, który z jednej strony był skierowany do samorządów lokalnych, z drugiej strony do przedsiębiorców i właśnie oni mieli wspólnie przy wsparciu rządu, bo to byłby program, który oczywiście byłby realizowany przy wsparciu rządu i różnego rodzaju mechanizmy zastosowaliśmy, na przykład ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, specjalny program dla samorządów i na bazie tej współpracy właśnie byłaby szansa na tworzenie różnego rodzaju programów, które budowałyby nowe miejsca pracy, w tym przypadku dla młodych ludzi do 35 roku życia, bo to było pomyślane w ten sposób, jest, bo to jest gotowy dokument i my go wprowadzimy w życie, kiedy będziemy rządzili, że chodzi nam o dwie kwestie. Po pierwsze, żeby ci młodzi ludzie, którzy kończą edukację i zastanawiają się, co zrobić, czy zostać w Polsce, czy wyjechać, żeby zostawali w Polsce i wtedy w tych ich miejscowościach, z wykorzystaniem tych narzędzi, które są w tym Narodowym Programie Zatrudnienia zaproponowane, mieliby szansę na to, że znajdą pracę, a z drugiej strony to byłoby też zachętą dla tych ludzi młodych, którzy wyjechali, szukając pracy, no bo mieliby po prostu do czego wracać. To jest gotowy dokument z aktami wykonawczymi, także przygotowany do wprowadzenia. Mogę tylko jeszcze raz powiedzieć, szkoda, że nie został już wprowadzony, bo dzisiaj pewnie przynajmniej kilka tysięcy nowych miejsc pracy mogłoby już powstać.
A zmiany w edukacji, które są planowane?
Jeżeli chodzi o zmiany w edukacji, to tutaj jesteśmy wczoraj między innymi na spotkaniu pana prezydenta rozmawialiśmy z państwem elbanowskimi, którzy też o to pytali. Wiadomo, że to są, oni reprezentują to środowisko rodziców, którzy nie chcą, żeby, którzy chcą uchronić dzieci sześcioletnie przed pójściem do szkoły. Więc my proponujemy po pierwsze, żeby postawić na powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum. I tu od razu chciałabym uspokoić wszystkich nauczycieli, którzy pracują w gimnazjach, bo ja wiem, że to budzi emocje i martwią się nauczyciele, że przy tej jakiejś zmianie oni straciliby pracę. I chcę tutaj od razu bardzo wyraźnie podkreślić i bardzo głośno powiedzieć, że te zmiany odbywałyby się przy pełnych gwarancjach zatrudnienia dla tych nauczycieli, którzy dzisiaj pracują w gimnazjach, że nie odbędzie się to kosztem nauczycieli. Natomiast w naszej ocenie, i to jest również głos płynący ze środowisk pedagogicznych, powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum jest po prostu lepszym rozwiązaniem. Mówimy o tym, że trzeba zmienić matury, żeby odejść od systemów testowych. Chcemy postawić bardzo mocno na szkolnictwo zawodowe, ale takie szkolnictwo zawodowe, które będzie we współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi i samorządami budowane, tak żeby ci młodzi ludzie, którzy kończą szkoły zawodowe, rzeczywiście znajdowali zatrudnienie. No i rzecz najistotniejsza też w tym wszystkim, czyli budowanie pozycji nauczycieli. To jest to, co chcemy bardzo mocno podkreślić, że dzisiaj zawód nauczyciela, bardzo ciężki i odpowiedzialny zawód, został niestety sprowadzony do poziomu takiego, że pozycja nauczycieli niestety jest niższa niż powinna być. I my chcemy, żeby to był zawód, któremu przywrócimy też taką odpowiednią rangę i godność, nadamy mu takie właśnie odpowiednie znaczenie. Mówimy też o konieczności zmian w programie, szczególnie chodzi nam o to, żeby odpowiednio przywrócić i honorować nauczanie lekcji historii. Więc to jest taki kompleksowy program zmian, który jest przygotowany również. Chodzi nam o to, żeby szkoła edukowała, ale żeby szkoła też wychowywała.
Zapytam jeszcze, no bardzo tutaj trudny temat, problem, bo od lat widzimy, że trudno jest tutaj widzieć jakieś konkretne zmiany, jeśli chodzi o pacjenta, bo chcę to nazwać po imieniu pacjent, a nie ten, który otrzymuje usługę i za którą ma jakoś zapłacić, bo tak do tego to zmierza, co do tej pory. Chodzi o służbę zdrowia. Oprócz likwidacji NSZ-ów, co jeszcze będzie rząd proponował nowy? Czy minister?
Przede wszystkim celną uwagą jest to, o czym ojciec powiedział, pacjent nie może być słupkiem księgowym i cyferką w bilansie księgowym. I tak samo trzeba zadbać o to, żeby lekarze nie byli księgowymi właśnie, tylko lekarz ma leczyć, pracownicy służby zdrowia mają mieć warunki takie, żeby mogli nieść pomoc rzeczywiście pacjentowi, a pacjent musi się czuć bezpieczny, żeby przede wszystkim miał dostępność do usług medycznych, żeby zagwarantowana była dostępność bezpłatna do bezpłatnego leczenia dla wszystkich. Mówimy o tym, że bezpłatna służba zdrowia, gwarancja tego, że publiczna służba zdrowia musi być publiczny szpital w każdym powiecie, tanie leki, w szkołach gabinety lekarskie i przede wszystkim to, żebyśmy mówimy o finansowaniu z budżetu. Ja wiem, że dla pacjentów może to ma mniejsze znaczenie, bo pacjent przede wszystkim oczekuje tego i do tego to ma się sprowadzić, żeby był dobrze leczony, żeby na czas otrzymał poradę lekarską, żeby to była bezpłatna i żeby stać go było na leki, które mu zostaną zapisane. Natomiast ja podkreślam i mówię o tym, że chcemy wprowadzić te zmiany finansowania po to między innymi, że po likwidacji NFZ-u chcemy, żeby była większa kontrola i odpowiedzialność przede wszystkim ministra zdrowia za to, co dzieje się w służbie zdrowia. Bo to da też takie poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności państwa za zdrowie pacjentów. Państwo musi brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w służbie zdrowia, bo to jest bardzo wrażliwy segment życia społecznego i tutaj nie ma innej możliwości. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałam, bezpłatna służba zdrowia, zwiększenie oczywiście możliwości dostępności do lekarzy, tanie gwarantowane leki. Mówimy o tym, że trzeba wprowadzić leki bezpłatne dla osób, które po 75 roku życia. Więc to są pomysły, które już były również przedstawiane i były dyskutowane, nie znalazły zainteresowania ze strony obecnie rządzących, ale podkreślam to dlatego, żeby pokazać, że my mamy przygotowane te projekty i po prostu jest to już wyliczone po policzone i możliwe do realizacji.
Pani prezes, jeszcze jedno pytanie z mojej strony, potem już słuchacze, obiecuję, i chyba, że jeszcze będą jakieś nowe myśli. Chodzi o to, że został nagrodzony pomysł Zjednoczonej Prawicy, prawda, w tych wyborach prezydenckich. Jednak społeczeństwo dało w jakiś tam procent tego zaufania kandydatowi, bo wiadomo, że jakaś jedność zawsze przyciąga, zjednoczenie się, bo mówię tu o Prawie Sprawiedliwości, oczywiście szeroka tutaj wiadomo, jest to organizacja, jest to partia. Mamy także Solidarną Polskę, czy Sprawiedliwą Polskę teraz i Zjednoczona Prawica jako taka, też Prawica Rzeczpospolitej. Czy po wyborach będzie to się też przekładało na przykład na miejsca w rządzie dla jakichś tam poszczególnych ministrów, wiceministrów? Czy pani jako premier przyszła przewiduje taką też, jakby powiedzieć, nie wiem, proporcjonalną, czy jakąś tam inną tutaj, no jednak współpracę?
Nie, no przede wszystkim chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że to jest ogromny sukces pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który doprowadził do tego zjednoczenia i to jest niewątpliwie ogromny sukces, który doprowadził nas do zwycięstwa w wyborach prezydenckich właśnie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jarosław Kaczyński podjął decyzję o tym, żebyśmy poszli wspólnie, zaprosił do tej współpracy Jarosława Gowina, wcześniej Marka Jurka i Zbigniewa Ziobro i również podjął decyzję o tym, żeby Andrzej Duda był kandydatem na prezydenta. I to dzisiaj jest nasz ogromny kapitał. To, że jesteśmy razem, że przetrwaliśmy ten czas wyborów prezydenckich. W tej chwili wspólnie w zgodzie budujemy listy wyborcze i idziemy razem. Chociaż myślę, że niewielu nam takie szanse dawało, bo byli wszyscy przekonani, że uda im się tą jedność rozbić. W związku z tym, jeżeli jesteśmy razem, to ta współpraca będzie układała się również i później po wyborach, jeżeli będą nam Polacy powierzą nam mandat rządzenia, to zapewne będziemy również i wspólnie rządzili. Natomiast ja nie chciałabym w tej chwili mówić może już o takich podziałach miejsc rządowych, żeby nie zapeszyć, bo
tak jest,
ja cały czas powtarzam, że przed nami jest ogromna szansa. Rzeczywiście wygrana pana prezydenta Andrzeja Dudy przybliżyła nas o krok do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Jest ogromna szansa, ale przed nami jest też ogromna praca, bo wygrać wybory parlamentarne będzie niesłychanie trudno i mimo, że w tej chwili są sondaże, które pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość osiąga i Zjednoczona Prawica osiąga dobre wyniki, to wcale nie oznacza, że w tym najważniejszym sondażu 25 października ten wynik będzie satysfakcjonujący. Musimy na to bardzo, bardzo mocno i uczciwie zapracować. Musimy naprawdę w tej chwili przekonać do Polaków, żeby obdarzyli nas swoim zaufaniem i wtedy dopiero, kiedy będziemy się cieszyć zwycięstwem, będziemy mogli rozmawiać o tym, że kto będzie jakie pełnił funkcje.
Tak, i wiele jeszcze dziedzin byłoby pewnie do omówienia teraz, ale dajemy też pole naszym słuchaczom, bo to jest domena rozmów niedokończonych. To też pani prezes doświadczyła, że właśnie słuchamy ludzi, słuchamy społeczeństwa, naszych rodaków w Polsce i za granicą, po prostu rozmawiamy tak jak na co dzień rozmawiają Polacy, nie wiem, w kolejce, na imieninach, gdzieś tam, prawda, w autobusie, jeżeli...
I właśnie tego nauczyliśmy się od radia i my też daliśmy nasze sztandary, że chcemy słuchać obywateli, bo myślę, że to jest ta największa wartość, żebyśmy się wzajemnie słuchali i słyszeli, co do siebie mówimy.
Tak więc zapraszamy. Już pani prezes Beata Szydło jest w naszym studiu gotowa. Przypomnę, rozmawiamy tuż przed wyborami parlamentarnymi na temat przyszłości Polski, naszej ojczyzny. I czekamy na telefony. One już są, ale ja tylko przypomnę dla porządku numery 56 655 23 55 56 655 23 56 dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66 w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Już za moment pierwszy telefon od słuchaczy na naszej antenie. Mamy 8 minut po 22.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi zło. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno zcichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów.
I mamy telefon pierwszy, bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże, pozdrawiam. Kłaniam panią się. Poseł, i ojca
wieczór.
Również i pozostałych gości. Marek z Błonia dzwoni. Chciałem pogratulować przede wszystkim cudownej, wspaniałej kampanii z prezydentem panem Andrzejem Dudą. To było genialne, cudownie pani wyglądała, cudownie pani mówiła. W tej chwili bardzo jest pani ograniczana w telewizjach tych mainstreamowych. Mało pani słychać. Wybierają pewne słowa i puszczają naprawdę po kilka sekund. Jest ogromny problem. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych. I z tym właśnie wiąże się moje pytanie, bo mało słyszałem w kampanii o osobach tych najbardziej poszkodowanych, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, których sytuacja jest tragiczna. Słychać nieraz o nich, ale mało się o tym mówi. Mam nadzieję, że wspólna koalicja też zadba o te osoby najsłabsze, najbardziej poszkodowane, tak jak mówił Pan Jezus, prawda? Wyciągnijmy rękę do tych najsłabszych, a wtedy okaże się, jakim jesteśmy ludźmi. Gratuluję jeszcze raz. Proszę tylko, żeby Pani bardziej zdecydowanie z tymi dziennikarzami postępowała, którzy tak Panią atakują. I Pan Balcerek też, żeby się nie dawał wpuszczać w te monologi bez sensu.
Mastalerek,
przepraszam, przepraszam bardzo. Mastalerek, bo oni po prostu tylko na to czyhają. Gratuluję, pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego. Błogosławię Panią i wszystkich.
Dziękujemy
Pani
Marku.
Naprawdę, codziennie się modlę i szczęść Boże dla Was wszystkich.
Dziękuję.
I dla Ojca również.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo serdecznie. Również pozdrawiam Pana Marka. Dziękuję za dobre słowa. Rzeczywiście kampania była wspaniała, ale ja powiem tak, że to była kampania wspaniała dzięki Państwu właśnie. Wam wszystkim, którzy przychodziliście na nasze spotkania, wspieraliście nas, bo ta Wasza ten wasz entuzjazm, to, że byliście z nami, to nas naprawdę dodawało nam siły i nas bardzo niosło. Jeszcze na moment może odniosę się do kwestii osób niepełnosprawnych. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa, to powraca ten temat. Na wielu spotkaniach przychodzą osoby albo opiekujące się osobami niepełnosprawnymi, albo same osoby niepełnosprawne i właśnie mówią o swojej trudnej sytuacji. Rzeczą skandaliczną jest to, że w Polsce tak żenująco niskie jest wsparcie finansowe ze strony państwa dla tych osób. My mamy program przygotowany również. Rozmawialiśmy wielokrotnie z reprezentantami środowiska. Spotykał się też w kampanii pan prezydent Andrzej Duda, więc na pewno to jest temat bliski nam wszystkim i naszemu sercu i naszym takim myślą przewodnią naszego programu jest to, żeby zasypywać w Polsce te dysproporcje, które są narastają z roku na rok i od 8 lat. Niestety te rowy się coraz bardziej pogłębiają i między innymi jedną z takich dysproporcji jest to, że życie osób niepełnosprawnych jest o bardzo, bardzo dużo gorsze niż osób, które są osobami zdrowymi i to te dysproporcje trzeba również niwelować. Na pewno ten program podejmiemy. Trzeba zacząć od tego, żeby zrównać sytuację osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi i dziećmi, bo tutaj przecież takie obietnice rząd składał, no ale miały być odpowiednie zmiany również wprowadzone. Nie znaleziono czasu, żeby te regulacje prawne w tej chwili wprowadzić. Także bardzo dziękuję za ten telefon i za wszystkie życzliwe słowa i słowa wsparcia.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Krystyna z Niemiec.
Szczęść Boże, tylko Pani Krystyno, przyciszamy radio, dobrze?
Jeszcze muszę na antenie?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie ojca przy mikrofonie i panią poseł Beatę Poseł. Ja dzwonię z Niemiec i chciałam tylko jedno powiedzieć, że prawie byłam w Polsce na urlopie, kiedy był wybór prezydenta, byłam na mszy świętej, kiedy modliłam się po komunii, nagle przyszło mi takie, że przecież dziś jest dzień zesłania Ducha Świętego. Papież nasz modlił się o odnowienie oblicza ziemi. Wieczorem czekaliśmy cała rodzina do końca, dziękowaliśmy Bogu, a za przysiężony był w dniu przemienienia pańskiego. To nie jest bieg okoliczności. Pan Bóg nas prowadzi. Chciałam powiedzieć, pani poseł, że jeżeli dalej będziemy stać w prawdzie i z Bogiem, zwyciężymy. My modlimy się za was. Jesteśmy z wami. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.
To jest właśnie głos z emigracji, też pani prezes właśnie, też jest, obserwuje nas
ogromne
Polonia,
wsparcie,
prawda?
Ogromne wsparcie ze strony Polonii, tak, czujemy i te spotkania, które również tutaj w Polsce wielu z państwa przyjeżdżało na nie tylko w dniu wyborów, ale też w całej kampanii i teraz również spotykam, przyjeżdżają, są wakacje, więc bardzo często na spotkaniach naszych pojawiają się Polacy, którzy mieszkają za granicą i też czujemy wsparcie. Ja bardzo bym chciała i myślę, że to jest też takie wielkie dzieło, które przed nami, żeby wielu Polaków, którzy wyjechało dlatego, że musiało wyjechać, ale chce wrócić dzisiaj do Polski, żeby mogło wrócić, żeby tutaj było dla nich i miejsca pracy, i możliwość myślenia o budowaniu rodziny. I też bardzo mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić to, co zaniedbano przez ostatnie lata, żeby Polacy, którzy mieszkają na wschodzie, którzy marzą o tym, żeby wrócić do Polski, a dzisiaj nie mają wsparcia ze strony polskiego państwa, mogli wrócić do swojej ojczyzny.
Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Amen. Zawsze dziewica.
Zawsze zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo pięknie ojca Janusza i cieszę się, że to ojciec właśnie prowadzi te rozmowy. Pozdrawiam również pięknie panią prezes, panią Beatę Szydło i jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę choć parę słów w tej audycji powiedzieć. Uważam, że...
Kto mówi jeszcze?
A przepraszam, bardzo nie przedstawiłam się. Moje imię Ewa, dzwonię ze Szczecina. Uważam, że jest to wielka szansa na zmiany, że jesteśmy na dobrej drodze. jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie moim prezydentem jest pan Duda. Tylko właśnie smuci mnie to, co powiedział mój przedmówca, że tak samo jak pan prezydent, tak jak i pani Beata Szydło, bardzo mało występują w telewizji. I zamiast, powiem tak, że bardzo chętnie wysłuchałabym panią prezes niż panią Kopacz. Kiedy pani Kopacz występuje, ja wyłączam telewizor. Tam jest chaotyczność, tam jest nerwowość, tam jest wrogość. Pani Szydło wręcz przeciwnie. Jest to spokój, jest to opanowanie, jest to zwrócenie się do ludzi. Człowiek ma przyjemność słuchać, ale jest tego bardzo, bardzo mało. Martwi mnie również to, że nie ma chęci ze strony obecnego rządu, takiej chęci współpracy z panem prezydentem, że nie daje mu się szansy na jakby takie rozpoczęcie tej prezydentury, podanie ręki. Przecież ja nie rozumiem, przecież chyba nie chcą ci, którzy obecnie rządzą, coś złego dla narodu. Cały czas mówią, że dobrze, dobrze, dobrze. To dlaczego nie chcą współpracować? Dlaczego ciągle krytykują? Uważam również, że pan prezydent, który przegrał wybory, zachowuje się w obecnej sytuacji bardzo, bardzo nieładnie. Krytykuje, mówi nieładnie. Uważam, że no po prostu jest to nie na miejscu, ale nie będę o tym mówić. Po prostu bardzo jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam, po prostu nie liczyłam na to. I pragnę raz jeszcze pięknie pozdrowić obecnych w studiu panią prezes i życzę po prostu wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg prowadzi do zwycięstwa. Mam nadzieję również, że to się uda. Wierzymy w to. Tylko proszę częściej występować w telewizji.
Dziękuję bardzo. Z tymi występami w telewizji to jest tak, że rzeczywiście no, my mamy utrudnianą sytuację w mediach. Jedynie telewizja Trwam i Radio Maryja są tymi, gdzie możemy przyjechać, porozmawiać spokojnie i w mediach innych, tak zwanych mainstreamowych. No, musimy borykać się z tym, że bardzo często jest, te nasze wystąpienia są ograniczone, ale znaleźliśmy na to sposób. My przyjeżdżamy do państwa i ja już zapraszam, bardzo dziękując za te słowa pozdrowienia od pani. Mam nadzieję, że może spotkamy się w przyszłym tygodniu w Szczecinie, bo ja będę w przyszłym tygodniu w Szczecinie, także mam nadzieję, że uda nam się tam porozmawiać. A o tej współpracy prezydenta i rządu, bo to rzeczywiście jest bardzo ważna rzecz, bo szanowni państwo, żeby wprowadzić dobre zmiany w Polsce, te ważne zmiany dla Polaków, to musi być współpraca i prezydenta, i rządu, i trzeba się wspierać, i tutaj na pewno myślę, że ważne jest to i dlatego my walczymy też o zwycięstwo, dlatego że jeżeli uda nam się wygrać wybory jesienne i stworzyć rząd, to proszę zwrócić uwagę, że program pana prezydenta Andrzeja Dudy i program, który my prezentujemy, jest bardzo zbieżny i że my chcemy, idziemy w tym samym kierunku, chcemy tego samego i wierzę w to głęboko, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze i na pewno ja mogę zadeklarować, że jeżeli będzie, ja będę brać odpowiedzialność za rząd w Polsce, to takie priorytety jak 500 zł na każde dziecko, ten program wsparcia rodzin, który ma, jeszcze raz podkreślę, z jednej strony pomóc materialnie rodzinom, tym, które są w najtrudniejszej sytuacji, ale ma też doprowadzić do tego, żeby w Polsce rodziły się dzieci, czyli jest ta istotny element demograficzny, że obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, my to zrealizujemy, bo to są priorytety, które dla nas są najważniejsze, tego chcą Polacy, o tym Polacy mówili na naszych spotkaniach, myśmy się zobowiązali i po prostu to przeprowadzimy i zrealizujemy. Więc mając tę nadzieję, że dobry czas przed nami, jeszcze raz pozdrawiam i mam nadzieję do spotkania w Szczecinie.
Czyli spotkanie w Szczecinie, jeszcze oprócz tego wiele, wiele innych na pewno.
Pani wiele, wiele innych też. Jutro zapraszam na spotkanie w Lublinie z kolei.
Jutro
o
Lublin,
17.
A pojutrze?
Pojutrze też Piątek. Lubelszczyzna, bo to nie tylko Lublin, ponieważ zaczynam, będzie i Świdnik, będzie i Łukowa, będą jeszcze inne miejscowości na Lubelszczyźnie.
Tak,
będzie
no
też
i Lublin. Proszę nam przesyłać informacje, będziemy pewnie czytać, pewnie przekazać.
Zaraz przekażę mojemu szefowi sztabu.
Gdzie są właśnie te spotkania, o której godzinie? Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witam serdecznie gości i ojca prowadzącego. Chciałem zacząć od pani Ewy ze Szczecina. Słusznie wypunktowała, słusznie powiedziała o trudnościach i pana Dudy, i pani Ewy, i pani Beaty z mediami, no i z krytyką byłego prezydenta, pana Komorowskiego. On tam w Sejmie trawestował, pokaż mi swoich wyborców, to powiem ci, kim jesteś. A ja chcę to troszkę poprawić pana prezydenta i powiedzieć, pokaż mi swoich posłów, to ci powiem, kim jestem. Chodzi mi o te buczenie. Panie Ewo, widziałem panią w Krakowie przy Krzyżu Katyńskim pod Wawelem. Nie wiem, czy na miesięcznicy. Halo?
Ale to pani. Pani Stanisławie, pani Beata Szydło jest, a nie pani Ewa.
Pani Beata.
Włon Szydłowski, tak. Pani Beata Szydło, wiceprezes.
Tak, pani
Prawa
Beato.
I Sprawiedliwości.
Tak, tak. No, widziałem panią na miesięcznicy czy na rocznicy, ale pod Wawelem.
Pod Wawelem, tak.
Pod Krzyżem Katyńskim. Blisko pani przechodziła, ja tam stałem i tak może troszkę powiem, że osoba bardzo sympatyczna, miła, wręcz dziewczęca, no Goliatem pani nie jest fizycznym, ale myślę, że duchowym na pewno Dawidem jest pani. Proszę panią, no podziwiam panią za odwagę, że pani wyraża zgodę na prowadzenie kraju, bo wiem, że czeka panią gigantyczna praca, bo po tych rządach to w zasadzie to jak po kataklizmie. Gigantyczne zadłużenie, bezrobocie, nieprzychylne media, wyprzedana firmy, marki padły, chyba teraz ostatnio jest dożynany lot. I proszę panią, trudno będzie coś zrobić, ale nie dlatego mówię, żeby narzekać, bo wiem, że można to zrobić. Proszę panią, przed wojną, po odzyskaniu niepodległości, łatwo można. Polska była bardziej zrujnowana, bardziej zniszczona. I myśmy mieli te Polskę, ale mogli odbudować, albo było kim. Młodzież była patriotyczna, społeczeństwo było spragnione wolności, więc ją dostało i wzięli się ostro do roboty i strzelec, i skauci, i patrioty budowali. A dzisiaj, proszę panią, ja myślę, że będzie problem, ponieważ dużo młodych ludzi wyjechało, tych kreatywnych, zdolnych, pracowitych, a duża część jest ludzi, szczególnie młodych, no i starszych też, zmanipulowanych. I tu będzie ciężka, trudna praca, żeby ich pozyskać, bo nawet tak widać, że nawet przy wyborach prezydenckich to tak kraj jest podzielony 50-50.
Tak, panie Stanisławie, ale może bardziej do pytania, bo to po to jest ta audycja, żeby zapytać coś, prawda, niż oceniać samemu.
Tak, i poza tym media i te nieprzychylne autorytety będą działać, donosy na wschód i zachód i to będą nie piasek, ale kamienie będą ładowane w te tryby państwowe, rządowe. I ja właśnie chciałbym zapytać, jak pani to widzi i czy pani się nie boi, że nie będzie kim zrealizować założenia PiS-u. Dziękuję uprzejmie.
Rozumiemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, która jest przed nami wszystkimi, to dzięki temu wygraliśmy wybory prezydenckie. Że zbudowaliśmy wspólnotę, byliśmy razem, że rzeczywiście, oczywiście nikt sam w pojedynkę nie jest w stanie niczego zrobić. Natomiast jeżeli uda nam się zbudować to, co nazwaliśmy w kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy drużyną Andrzeja Dudy. A w tej chwili, ja powiem, jeżeli uda nam się zbudować właśnie taką ogromną obywatelską drużynę Polaków, którzy będą chcieli dokonać tych zmian i będą nie tylko dokonają odpowiedniego wyboru w jesiennych wyborach, ale przede wszystkim będą wspierać później rząd, a ten rząd, który będzie realizował program, będzie projekt, nie będzie odstępował od tych deklaracji, które da swoim obywatelom i z obywatelami będzie szedł ramię w ramię i będzie konsultował te rzeczy, czyli kiedy będziemy razem, będziemy budować tą wspólnotę, to uda nam się naprawdę wiele zrobić. Damy radę, bo ja myślę, że Polacy wielokrotnie udowodnili, że potrafią się podnosić z kolan i z dużo cięższych przeżyć i powinniśmy czerpać tutaj z doświadczenia naszych ojców, naszych dziadków, pradziadków, którzy przecież w trudnych chwilach i po wielkich nieszczęściach podrywali się i odbudowywali Polskę. Dzisiaj potrzebna jest też i współpraca, potrzebne jest wzajemne zrozumienie. Oczywiście potrzebna jest dobra ekipa rządząca, tych ludzi, którzy już bezpośrednio będą realizowali program. Tacy ludzie są. Myśmy dzięki nim zorganizowali właśnie nasz projekt, nasz kongres programowy w Katowicach. Tam ci ludzie, te osoby, które przygotowywały i program, którzy są naszymi ekspertami, występowali, mówili o tym, jakie są nasze pomysły. I myślę, że jesteśmy przygotowani pod tym względem, że właśnie mamy program, że mamy też ludzi, którzy go będą realizować. A ja mogę powiedzieć o sobie tak, że nie boję się, mimo że oczywiście to jest ogromne wyzwanie, bo to jest odpowiedzialność, zdaję sobie z tego sprawę i w momencie, kiedy pan premier Jarosław Kaczyński podjął taką decyzję, powiedział mi o tym, rozmawialiśmy i powiedział, że no, to jest w tej chwili moje zadanie i moja misja, żeby się tego podjąć, czy ja się zgodzę. To nie było tak, że ja się zgodziłam od razu, musiałam to przedyskutować, zastanowić się, rozmawialiśmy z moim mężem, z moimi synami, bo to na pewno nie jest łatwa decyzja. To jest branie odpowiedzialności naprawdę bardzo, bardzo poważnej za państwo, za obywateli. Ale też wiem i zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że dzisiaj przed nami, przed Polską jest ogromna szansa. Jeżeli nie zwyciężymy, jeżeli nie wprowadzimy programu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli nie zrealizujemy tego, o czym między innymi już tutaj mówiłam na antenie, o czym mówimy na spotkaniach, tego programu, który, jeszcze raz podkreślę, to Polacy napisali, bo on został przygotowany po spotkaniach właśnie z ludźmi w terenie, kiedy jeździliśmy. Kierownictwo partii, wszystkie powiaty przejechaliśmy, byliśmy wszędzie, rozmawialiśmy i te troski, te sprawy, które były poruszane i również propozycje rozwiązań programowych, bo i takie były nam przedstawiane i one znalazły się w tym programie, to jest nasz program. Czyli to jest program, który wypływa z potrzeb, oczekiwań tego, co dzisiaj jest w Polsce najważniejsze. Jeżeli w tej chwili nie wygramy tej swojej szansy, nie wprowadzimy tego programu, to myślę, że to będzie ostatni moment, kiedy można to zrobić i może jako państwo nie będziemy już mieli wiele do powiedzenia, nasze firmy nie będą już, nie będzie już spółek Skarbu Państwa, które w tej chwili są wyprzedawane na potęgę. Polacy nie będą mieli szans na to, żeby równać się zarobkami czy taką godnością życia i porównywać się do tego, jak to jest w innych krajach europejskich. My tego chcemy. Chcemy, żeby walczyć o godne miejsce Polski w Europie, o polską gospodarkę, o polski przemysł, o polską ziemię. Chcemy, żeby polscy rolnicy mieli takie same szanse konkurowania i pracy, jak ich odpowiednicy w innych krajach europejskich, żeby młodzież miała szansę na zdobywanie wykształcenia i zatrudnienia tutaj w Polsce i polskie rodziny czuły się bezpiecznie. Ktoś może powiedzieć tak, że to są ogólniki, ale ja myślę, że dla każdego, kto zastanowi się nad tym, jak w tej chwili wygląda polska rzeczywistość, w którym kierunku idą sprawy polskie i porówna to z naszym programem. I też bardzo chcę podkreślić jedną rzecz, że ogromną troską dla nas jest rozwój i wspieranie polskiej kultury, polskiej historii i polskiej tradycji. Bo z tego wyrośliśmy i to jest naszym obowiązkiem przekazać kolejnym pokoleniom. Dlatego podejmowanie tej odpowiedzialności i tego trudu w tej chwili no jest na pewno niełatwe, ale zdajemy sobie wszyscy sprawę, moi koledzy w Prawie i Sprawiedliwości i ci wszyscy, którzy są z nami i wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, że to jest ten ostatni moment, w którym możemy jeszcze te polskie sprawy dobrze poukładać.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka.
Witam.
Proszę ojca, pani Beato, dzwonię w takiej sprawie, mianowicie bardzo się cieszę, że pani dostrzega ten ostatni moment, ja też to widzę i wielu z nas to widzi, nie ma mowy o żadnej improwizacji, w związku z tym bardzo się cieszę, że otacza się pani ludźmi fachowcami. Oczywiście w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie zmieniać się będzie również skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Akurat mam tę radość, albo niekoniecznie, obserwować lub monitorować zupełnie chłodno przekaz telewizji publicznej. To, co ostatnio się dzieje, to jest normalnie prywatne poletko ścieku, można powiedzieć, jakichś kabaretów, które sobie kpią z Polaków i tak dalej. Ci twórcy tych kabaretów, niech oni sobie są, gdzieś tam pod parasolem w cyrku, niech to dla nich miejsce jest. Ale dlaczego akurat w przekazie telewizji publicznej? W związku z tym, że otacza się pani ludźmi, którzy są fachowcami, chciałbym pani w sposób bezinteresowny zaproponować dwie osoby. Panią Barbarę Bubulę i pana Jarosława Selina. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również moich kolegów, panią Basię Bubulę, z którą jestem, no, łączy nas to, że jesteśmy też razem z Małopolski i pracujemy razem w Komisji Finansów Publicznych, i Jarka Selina. Pozdrawiam was serdecznie, jeżeli słuchacie. I rzeczywiście mogę powiedzieć tak, że na pewno świetni fachowcy. Zresztą w naszym klubie parlamentarnym wszyscy moi koledzy, posłowie, my jesteśmy przećwiczeni w bojach opozycji. Muszę powiedzieć tak, że przez te 8 lat bycia w opozycji wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nauczyliśmy się tego, że trzeba i pokory, ale nauczyliśmy się i jesteśmy pracowici i nauczyliśmy się też tego, że bez względu na to, jakie są nam kłody rzucane pod nogi i jak jesteśmy mocno dyskredytowani i bardzo często ta walka parlamentarna nasza jest bardzo trudna, to jednak mamy swoje zdanie, bronimy go i wiemy, że trzeba uczciwie bronić tego, co jest dobrymi rozwiązaniami. Próbowaliśmy przez te 8 lat proponować dobre rozwiązania dla Polski i dla Polaków. Jako opozycja składaliśmy projekty ustaw, o których już tu wcześniej mówiłam, chociażby ustawy podatkowe, Narodowy Program Zatrudnienia, to są oczywiście tylko nieliczne, bo były i ustawy społeczne i dotyczące właśnie osób niepełnosprawnych i gospodarcze ustawy i te dotyczące spraw związanych z kulturą, z historią, odrzucane przez obecnie rządzących. I ja chcę też powiedzieć o jednej kwestii, o jednej rzeczy, że jeżeli będziemy rządzić, jeżeli będziemy mieli większość opozycyjną, to dla nas będziemy mieli większość parlamentarną, to dla nas większość, opozycja będzie bardzo ważnym i głos opozycji będzie bardzo ważny w dyskusji i w debacie parlamentarnej. I na pewno wszystkie projekty, które będą dobrymi projektami i jeżeli opozycja będzie chciała podejmować merytoryczną debatę i dyskusję, to będziemy to realizować. Bo dzięki temu, że słucha się właśnie różnych stron, różnych głosów, można znajdować dobre rozwiązania. A dowodem na to, że mamy takie intencje i że tak będzie, jest chociażby to, że zaproponowaliśmy zmiany w regulaminie Sejmu, które właśnie szczególne miejsce dawały opozycji, jeżeli chodzi o dyskusję i debatę parlamentarną. W Polsce trzeba przywrócić prawdziwą debatę parlamentarną. Trzeba przywrócić odpowiedni poziom debaty parlamentarnej. To, co przez 8 lat zniszczyła obecnie koalicja rządząca przy wsparciu różnego rodzaju satelit budowanych partii i partyjek polityków, którzy sprowadzili debatę parlamentarną do takiego magla przysłowiowego. I wierzę w to głęboko, że uda nam się również i to odbudować, bo Polsce dzisiaj potrzebny jest dialog i rozmowa, również rozmowa i dialog polityków.
Dziękujemy i kolejny głos czeka. Już bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie panią poseł oraz ojca prowadzącego. Mówi Edward z Chicago. Proszę pani, ja w zasadzie nie mam pytań, ale mam konkrety. Mianowicie gratulujemy Zjednoczonej Prawicy i dotychczasowych osiągnięć w zakresie już zwycięstwa naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudy. Idziemy dalej. Zgłaszamy akces do drużyny Polaków. Tak jak pani się wyraziła właśnie, to sformułowanie bardzo mi odpowiada. Nie stoimy założonymi rękoma i nie liczymy na to, że zrobi się coś, ale Polonia odczuwa dotychczasowe odsunięcie, że tak powiem, ale nie, to wcale nieprawda, że my się nie orientujemy, co się dzieje w kraju. Dzięki Radiu Maria i Telewizji Trwam oraz innym środkom mamy doskonałą wiedzę, ale wracam do zagadnienia podstawowego. W ramach tej pomocy mamy opracowany program, który chcielibyśmy pani wręczyć lub też omówić go. We wrześniu będzie nasz przedstawiciel, będę ja również i w Warszawie i chciałbym ten program z kimś kompetentnym na wstępie omówić i jako pomoc. Zgłaszam w tej chwili dwa takie punkty oprócz tego programu, bo on jest nie na antenę, ale jest konkretny, bo zawiera szereg informacji i sposobów działania. Nie to, że działania, że ktoś zrobi. To i my chcemy to zrobić, ale i chcemy się włączyć w to wszystko, w ramach nawet biura, które pan prezydent powołał. Natomiast tak ad hoc, to ja mówię o dwóch sprawach. Młodzież, która wyjeżdża na obczyźnie. Akurat jestem człowiekiem, który tu już jest kilkadziesiąt lat. I wiem, jaki to jest gorzki kawałek chleba. Ludzie sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, bo myślą, że gdziekolwiek trafią, to albo litością, albo sprytem coś się zrobi. To można, załóżmy, sprytem nalać sobie wody do garnuszka, a tu trzeba konkretów. I teraz tak, jeśli mamy tyle ziemi wolnej, bo co roku jestem w kraju i jeżdżę i widzę opuszczone gospodarstwa i tak dalej. Gdyby stworzyć taki fundusz dla młodzieży, która by ewentualnie dostała ziemię, dostała pomoc od państwa, za 3 lata zaczęliby płacić regularne podatki. Gospodarstwo nie może być małe, musi mieć powyżej 20 hektarów, bo wtedy jest opłacalne dla państwa i dla obywatela, lub też jeszcze większe. Ze ściśniętym sercem wędrowałem po kraju i patrzyłem na zarośnięte podwórza, napuszczone domy i tak dalej. I teraz jest możliwość, zamiast się tłuc po zmywakach gdziekolwiek, czy po basementach, to gdyby ten człowiek miał trochę doświadczenia w zakresie rolnictwa i dostał taką pomoc, to on by wrócił, on by się wziął. Ci, co by się nie wzięli, ci, którzy się nie wezmą, to oni nie zrobią nic za granicą też. My się tutaj, następna sprawa, kształcenie młodych rzemieślników. Ja mam dostęp do i kontakty z rzemieślnikami polskimi i oni płaczą wprost. Świetni frezerzy, świetni szlifierze i tak dalej. Ale jak mój kolega mówi, słuchaj, ja bym wykształcił takiego człowieka, nauczył go roboty, bo pietruszką Polska nie zarobi na przyszłość. Trzeba myśleć o przemyśle. Ale jak ja mam zapłacić 1000 zł ZUS-u i jeszcze uczniowi zapłacić, to ja nie mam z czego. Ale gdyby państwo powiedziało 2 czy 3 lata, proszę bardzo, inwestujemy w człowieka, on pójdzie. On będzie pracował, jak nie w Dębicy, to w warszawskich zakładach takich czy innych, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie. On będzie miał zawód w ręku i likwidowane szkoły zawodowe. No, ale ja wracam do programu, który bym chciał pani osobiście wręczyć i omówić ewentualnie. Proszę o, poza tym, o jakiś kontakt konkretny, żebyśmy mogli to zrealizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na... Myślę, że najprościej będzie, żebyśmy się umówili przez siedzibę naszego sztabu na ulicy Nowogrodzkiej, bądź przez moje biuro poselskie na stronie internetowej. Tam są wszystkie dostępne informacje kontaktowe.
Ja mam telefon już do pana, gdyby coś, to przekażemy po programie.
Bardzo dziękuję. Ja się na pewno skontaktuję i bardzo chętnie skorzystam z tego programu również i porozmawiam. Dwie ważne rzeczy, może tak jeszcze króciutko odniosąc się do pana wypowiedzi. To jest właśnie najistotniejsze, to o czym mówimy. Czyli w Polsce trzeba myśleć o pracy. Przede wszystkim trzeba stworzyć programy, które będą mogły, dzięki którym będą tworzone nowe miejsca pracy. I to jest między innymi ten Narodowy Program Zatrudnienia, o którym wcześniej wspomniałam, ale to jest ogromny program również budowania polskiego przemysłu. My musimy zacząć postawiać na reindustrializację kraju. Musimy dać szansę polskim przedsiębiorcom. Przygotowaliśmy takie rozwiązania dla polskich przedsiębiorców, począwszy od rozwiązań podatkowych wspierających przedsiębiorców poprzez też i programy takie, które będą pozwalały na realizację wspólnych projektów przy wsparciu i państwa, ale też i na przykład zmiany w ustawach. Chcemy wprowadzić między innymi taką zmianę w ustawie, myślę ważną, w ustawie o zamówieniach publicznych, która będzie pozwalała na to, żeby gminy na terenie, realizując inwestycje na swoim terenie, 40% realizowanych inwestycji trafiało tych zamówień do firm lokalnych. Takie rozwiązania są w różnych krajach europejskich. One świetnie się sprawdzają, bo z jednej strony to jest szansa na to, żeby te lokalne firmy się rozwijały i mogły też myśleć o budowaniu nowych miejsc pracy. No i oczywiście jest to również korzystne dla tych lokalnych samorządów, bo wiadomo, że wtedy ten lokalny inwestor będzie się starał, żeby te inwestycje były realizowane dobrze, żeby były realizowane szybko, sprawnie i tak dalej, bo też mieszka w tym samym miejscu, więc będzie mu na tym zależało. To są oczywiście takie bardzo pokrótce propozycje. Między innymi proponujemy wprowadzenie 15% CIT-u dla mikroprzedsiębiorców. Wszystko z myślą o to, żeby polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogli budować swoją przyszłość i myśleć o rozwoju. Ale też musimy myśleć, jeżeli mówimy o pracy, o tworzeniu nowych miejsc pracy, musimy też myśleć w tym kontekście o tym, że trzeba w Polsce rozpocząć debatę nad, i taki zaproponowaliśmy też w naszym programie, taki pakt dla wzrostu wynagrodzeń, ponieważ dzisiaj ogromnym problemem w Polsce jest to, że nawet jeżeli jest praca, to ona jest bardzo słabo opłacana i w wielu przypadkach ludzie nawet mogliby znaleźć zatrudnienie w Polsce, ale oni wyjeżdżają, bo za tę samą pracę w Polsce otrzymują dużo niższe wynagrodzenia niż za granicą, a ma pan rację, że wielu Polaków nie wyjeżdża dlatego, że chce, bo my też mówimy, żeby młodzi ludzie, szczególnie ci, którzy chcą zdobywać doświadczenie, chcą się uczyć za granicą, mają prawo do tego, żeby wyjeżdżać i niech wyjeżdżają, ale niech mają możliwość powrotu, żeby oni wyjeżdżali po to, żeby zdobywać doświadczenie, ale mieli możliwość budowania przyszłości swojej rodziny i swojej własnej tutaj w Polsce. Dlatego to są niezmiernie ważne tematy i bardzo, bardzo chętnie skorzystam również z tych programów, o których pan mówił.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy, halo, halo, proszę bardzo. Prosimy. Niestety ktoś nie jest przygotowany jeszcze. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Liwica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz ze Słupska.
Witamy.
Ja tak się odniosę, tak no, słucham cały czas. I tak mówię, się obawiam o te nasze wybory, dlatego że no wiadomo, kto słupsku zwycięża i tak dalej. Nie, tak no, cały czas słucham, jestem osobą niewidomą. No i tak też powiemy tak otwarcie, że Stowarzyszenie Chorych na Sanierze Sianet kiedyś wykorzystało panią Iwantę Szczepińską, ponieważ założyła im ogrzewanie, a oni po prostu na nią nawet nie głosowali. To jest bardzo przykre. Wiadomo, że pani prezes wie, kto to jest pani Iwanta Szczepińska, prawda?
Tak, również no to... pozdrawiam moją koleżankę Jolę Szczepińską. Tak.
No, znam osobiście. Osobiście znam, bo nie tak daleko mieszkamy koło siebie. No ale tak się mówi i po prostu no, trzeba się za to modlić. No, no co zrobić z tym fantem? No nie da się inaczej. No to jest...
Ja
no,
myślę...
Tak, cały czas słucham, to...
Ja myślę, wie pan, że bardzo dużo może dać rozmowa, to znaczy oczywiście to, o czym pan mówi, jest bardzo ważne, bo rzecz polega na tym, żebyśmy przekonali jak najwięcej ludzi do tego, że te zmiany, które my proponujemy, są po prostu w Polsce potrzebne i konieczne. Bo to nie rzecz polega na tym, żeby wygrała ta czy inna partia, tylko żeby wygrał program, który ta partia, program dla Polaków ma być realizowany. Ja powtarzam i mówiliśmy to też w kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Przekonajmy każdy z nas, niech przekona przynajmniej trzy osoby, tamte trzy przekonają kolejne trzy i tak budujmy ten łańcuszek poparcia, bo to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby rzeczywiście budować, wygrać te wybory.
Ja tak też, bo ja byłem w Krakowie w szpitalu, ponieważ na Wieliczce mieszkałem 6 lat. No, gdybym tam był w tym czasie, to nie mógł głosować na naszego pana prezydenta, bo by się nie dało, chociaż u tej osoby, co jej pomagałem, no po prostu nie dał mi pozwolenia głosowania, dlatego że nie miałem rdunku, ale byłem w szpitalu w Krakowie, więc się cieszę, że zagłosowałem. No i o to chodzi, bo tak chciałem. Tak. Jednak tak miało być.
Dziękuję bardzo panu.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
I panią.
Pozdrawiamy, dziękujemy panem Bogiem i zdrowia życzymy. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Jest pani Antoni. Cześć Boże, witamy.
Elżbieta z Niemiec, z Hamburga. Tak. Ja chciałam pozdrowić panią Beatę i w studiu wszystkich. W każdym razie chciałam powiedzieć, zapytać najpierw, czy osoby mieszkające za granicą mają prawo głosu w tych wyborach?
Oczywiście tak.
A poza tym jeszcze chciałam, jeśli już pani już, chciałam jeszcze powiedzieć tak, jeśli Państwo wygracie, jestem też zwolennikiem PiS-u i sympatykiem, to proszę szukać oszczędności na przyszłe wydatki w majątku PSL-u, który się znajduje poza granicami kraju. Na ten temat mówił ktoś na tych taśmach w restauracji Soba i po prostu tam podobno jest olbrzymi majątek. Skąd oni wzięli ten majątek? Przecież nie z własnych pieniędzy tam wywieźli członkowie PSL-u. Ten majątek skąd się musieli zakupić za polskie pieniądze. Więc jeśli zakupili ten ogromny majątek, to on się przyda na różne rzeczy w Polsce. Na zdrowie, na dofinansowania zdrowia, na przykład, żeby pielęgniarki były w szkołach, żeby dzieci mogły mieć sprawdzane zęby, czy są zdrowe. Lista potrzeb jest duża, a podobno majątek jest też duży. Życzę wszystkim powodzenia. Ściskam kciuki za to, żeby można było głosować i wygrać wybory. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Bardzo. Pozdrawiamy. Proszę Państwa, przypomnę, naszym gościem jest pani poseł Beata Szydło, także tutaj pani wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na premiera nowego rządu, jak ufamy, który po wyborach w październiku będzie prowadził państwo polskie, polską gospodarkę, wiele, wiele, wiele spraw ma przed sobą. Wszystko leży w rękach wyborców, oczywiście, dlatego też pani tutaj poseł dzisiaj przybyła do nas i chce rozmawiać z Polakami, tak jak to czyni w czasie również i rozmów po Polsce, odwiedzając poszczególne miejscowości, powiaty i tak dalej. Odbieramy nadal kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Proszę bardzo. Halo, halo.
Halo.
Tak, proszę bardzo, jest pan na antenie, śmiało.
Może.
Coś, złe połączenie, może pogoda, może jakieś burze idą. to dobrze by było, jeśli chodzi o deszcz, ale z nasze tutaj połączenia. Słuchamy, bardzo proszę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy Panią, śmiało.
Chciałam do audycji.
Jest Pani na antenie.
Ja chciałam prosić Panią Beatę. Halo?
Ale prośba tak, do Pani,
słyszymy, słyszymy.
Tylko żeby radio przyciszyć, bo to jest...
Sprawa jest tego typu. Bardzo bym prosiła, by Państwo w PiS-ie jakoś tak starali się zobaczyć też ludzi, którzy przychodzą po to, żeby nie wspierać, nie łączyć, ale dzielić. Ja mam taki przykład z konkretnej miejscowości podwarszawskiej, gdzie pan z PiS-u podczas kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy zdzierał plakaty z tym, że pana prezydenta propagował z byłym już burmistrzem Łomianek, konkretnie Łomianki. Wiem, że tam były próby gdzieś tam przesłania informacji, odrzucone jest nie, po prostu w PiS-ie się nie wierzy ten człowiek, pan Zadrożny. Konkretnie nazwisko podam, bo nie mam się czego wstydzić. Znaczy, ten pan się powinien wstydzić swojej działalności. Więc bardzo proszę, bo takich ludzi na pewno jest nie jeden, ponieważ mam takie doświadczenie, moja siostra startowała na Dolnym Śląsku w ramach listy PiS-u jako poprzednich wyborach samorządowych. No to opowiadała różne rzeczy, które się działy.
Tylko to są może sprawy, wie pani, takie jednostkowe, bo o co mi chodzi, że jest audycja ogólnopolska, ogólnoświatowa, tak można powiedzieć, a pani podała nazwisko człowieka konkretnego, teraz my panią nie znamy. Ani z nazwiska, ani z imienia nawet, więc nie wiemy, czy czasem głos pani nie jest głosem może nieprawdziwym, więc tutaj pani poseł, pani prezes, bo też jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, zapisała nazwisko, na pewno jakoś do sprawy się odniesie. Natomiast my się skupmy na sprawach takich szerszych, bo mówimy o sprawach poważnych, dotyczących całego narodu, nie tylko jednego jakiegoś tam działacza, prawda? Lepszego lub gorzej występuje. Mamy połączenie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Mamy tylko może troszkę głośniej do słuchawki, dobrze? Wyraźniej.
Chciałem porozmawiać z panią Beatą Szydło. Raczej jestem zwolennikiem PiS-u.
Jest pan na antenie, pana imię, jeśli można poznać jeszcze?
Dariusz.
Panie Dariuszu, słuchamy pana...
Dobry wieczór, tak. Witamy.
Pani Beato, chciałem się trochę tak odezwać w tej naszej takiej kwestii, że na temat przedsiębiorców. Mhm. Ten ZUS jest trochę duży. Gdyby był na przykład 500 zł, mi się tak wydaje, że mógłby być i każdy by płacił go, a tak to każdy kombinuje. Kombinuje w ten sposób, że a to idzie na zwolnienie, a to coś tam kombinuje. Chciałbym, żeby troszkę go zmniejszyć, i pomóż tym przedsiębiorcom takim mniejszym, bo ci przedsiębiorcy nie dają rady, po prostu wszystkie i te podatki i tak dalej, pomóż im, dla mnie to jest bardzo ciężko, tak jak mówię, chciałbym, żeby to było jakoś tak, pomóż przede wszystkim.
Przygotowaliśmy specjalny program dla przedsiębiorców, biorąc pod uwagę przede wszystkim takie głosy jak właśnie pana, bo rzeczywiście szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, tam gdzie te lokalne małe firmy to są bardzo często jedyni pracodawcy, którzy jeszcze dają zatrudnienie, nie tylko tworzą dla siebie miejsca pracy czy dla swojej rodziny, ale też i dla mieszkańców. I rzeczywiście widać bardzo w wielu miejscach, także sytuacja tych firm jest bardzo trudna i bardzo ciężka. Dlatego zaproponowaliśmy też, żeby między innymi właśnie jeżeli chodzi o kwestie opłat, czy składek, czy podatków, pewnego rodzaju takie właśnie wakacje podatkowe stosować, czy też dla młodych ludzi, którzy będą zakładali, nie tylko dla młodych, ale tych, którzy będą zakładali swoje firmy, żeby przez pierwsze 2 lata oni te obciążenia podatkowe i składki mieli niższe, żeby zaczynali płacić dopiero po właśnie tym pierwszym okresie, kiedy firma już się ustabilizuje. To jest odrębny program, który przygotowaliśmy przede wszystkim przy współudziale praktyków, czyli tych osób, które firmy prowadzą i które mają doświadczenie, wiedzą doskonale, co zrobić, żeby ta sytuacja tych małych firm się poprawiła. Jest też propozycja, o której już mówiłam wcześniej w czasie audycji, 15-procentowego CIT-u dla mikroprzedsiębiorców. I mam nadzieję, że te zmiany, które proponujemy, no, w rzeczywisty sposób tym małym firmom pomogą. Powiem tu jeszcze o jednym rozwiązaniu, które może nie jest tak stricte kierowany do małych przedsiębiorców, ale ten projekt ma też dać szansę równego traktowania firmom handlowym, małym firmom handlowym polskim. Proponujemy wprowadzenie podatku od sieci wielkopowierzchniowych, od hipermarketów. Z jednej strony chodzi o to, żebyśmy mieli dodatkowe wpływy do budżetu, ale z drugiej strony właśnie chodzi o ten wymiar, żeby polscy przedsiębiorcy, małe firmy handlowe miały szansę choć w ten sposób właśnie równania, jeżeli chodzi o konkurowanie z tymi dużymi sieciami. Więc na pewno ważny głos, na pewno ważny problem. Te głosy pojawiają się na wszystkich naszych spotkaniach i też bardzo dla nas ważna kwestia i te zmiany jesteśmy zdeterminowani, żeby wprowadzić.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, już godzina dochodzi 23. Rozmawiamy z panią poseł Beatą Szydło. Rozmawiamy na temat sytuacji w naszej ojczyźnie, myśląc o przyszłości tej najbliższej. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy pani.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem, przepraszam,
kto mówi skąd?
Słucham, ale właśnie wiem, że takim priorytetem...
Ale kto mówi skąd? Jeśli pani może powiedzieć...
Mam nadzieję, że przyszłego rządu będzie niedopuszczanie, żeby dzieci były odbierane rodzicom ze względu na biedę. I na przykład znam osobiście rodzinę i właśnie należałoby koniecznie taki przepis zmienić, że myślę, że to więcej rodzin w Polsce ma, jak to się mówi, komornika na karku, że ściąga z ojca w tym przypadku zarobków no, dużą sumę, bo dostaje na dwoje rodziców i troje dzieci zaledwie ponad 1000. Na własne oczy widziałam pasek, a tymczasem do wszelkich uprawnień, zasiłków, obiadów to liczy się zarobek ojca. Nie liczy się to, co on faktycznie dostaje, te 1000 złotych, tylko liczy się tak, jakby komornik mu nic nie potrącał. Na cóż te dzieci są winne, że po prostu no, rodzice są zadłużeni. Także ten przepis należałoby zmienić, bo tam była interwencja, ale nawet radny nie dał rady w tej sprawie pomóc. Myślę właśnie, że takich rodzin jest więcej. A druga, no jeszcze taka inna, jeżeli można by po prostu sugerować jakąś właśnie, no bo właśnie bardzo dobrze, że człowiek, ta piękna podstawa, że słuchać ludzi i prawda, z tego się wykluje, prawda, ta mądrość, którą można się będzie kierować, te mądre decyzje. Ale właśnie, no ja przynajmniej tak zwróciłam uwagę, i ona często występuje w Radiu Maryja, pani profesor Grażyna Ancyparowicz, że ona się wspaniale w ubezpieczeniach społecznych, ona po prostu, to jest jakby jej praca i właśnie z tego wynika, że ona wiele poświęciła, wiele, w ogóle nawet miała przykrości, że głosi prawdę na ten temat, że z jej po prostu rad, poglądów, no według mnie wydaje mi się, że należałoby skorzystać. Także to tyle, no z gorącymi życzeniami, żeby się wszystko po prostu udało dla Polski, żeby osobiście też pani miała satysfakcję z tej działalności.
Dziękujemy bardzo.
Magda z Warszawy mówiła.
Pani Magdo, dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Ancyparowicz jest naszym ekspertem. Ona jest między innymi jedną z tych osób, która nam doradza i która rzeczywiście, dzięki której powstał nasz program. Natomiast pani poruszyła bardzo ważny temat, bulwersujący, to znaczy odbieranie w tej chwili polskim rodzinom dzieci. Bardzo często z tego powodu, że po prostu rodzina nie ma odpowiednich dochodów. Właśnie jak pani słusznie zauważyła, z biedy. I to jest wstyd naszego państwa, że w tej chwili takie rzeczy się dzieją, że sądy zamiast stawać po stronie rodziny, to stają tak naprawdę bardzo często przeciwko rodzinie. I to zaczyna być już zjawisko powszechne, bo tych zdarzeń jest coraz więcej. W Duda Pomocy, jak państwo wiecie, uruchomiliśmy w czasie kampanii wyborczej takie biuro pomocy, interwencji dla... Ono się cieszyło ogromną popularnością, bo ponad 3000 spraw chyba wpłynęło w tak krótkim czasie. W tej chwili pan prezydent uruchomi to biuro już w kancelarii. Ale pan europoseł, pan marszałek Janusz Wojciechowski, który prowadził to biuro, mówił o takich sprawach. On staje w obronie tych rodzin i przytacza przykłady, podaje konkretne przykłady, kiedy rodzinom odebrano właśnie dzieci, tylko i wyłącznie dlatego, że ta rodzina miała niskie dochody i do dzisiaj te dzieci pozostają poza rodziną. Jeżeli są takie problemy, a takie problemy będą się zdarzały, to trzeba rodzinę wspierać i im pomóc, a nie zabierać dzieci. To jest po pierwsze, o czym chciałam powiedzieć. A po drugie, oczywiście, co zrobić, żeby rodziny miały odpowiednie dochody, żeby ta opieka nad dziećmi była zabezpieczona. Ten program, o którym wcześniej wspominałam już, 500 zł na każde dziecko, który wprowadzimy w życie, o którym mówił też pan prezydent w kampanii wyborczej. I ten program wprowadzimy jako priorytetowy. I tutaj państwu daję gwarancję, on jest przygotowany i będzie zrealizowany. Bo to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Po pierwsze, wsparcie materialne dla tych, którzy mają niskie, bardzo niskie dochody, którzy są w trudnej sytuacji, a po drugie również wsparcie dla i danie takiego bezpieczeństwa, myślenia o tym, że mogę starać się, czy rodzina może myśleć o kolejnych dzieciach, bo wie, że państwo tutaj ją również wspiera. Kolejna istotna rzecz, którą chcemy również wprowadzić. Chcemy naprawić to, co zepsuła Platforma, bo to były dobre rozwiązania, które zostały zepsute. Chcemy przywrócić stołówki do szkół, bo dzisiaj dzieci bardzo często nie dojadają, są głodne. Politycy Platformy nie dostrzegają problemu, my dostrzegamy i trzeba dać gwarancję, że dzieci będą miały również możliwość zjedzenia posiłku w szkołach. Nie catering, tak jak to bardzo często teraz się dzieje, tylko albo w ogóle brak stołówki, tylko stołówki szkolne i wreszcie opieka medyczna dla dzieci w szkołach. Gabinety stomatologiczne, lekarz w szkole. Są gminy, w których to jest realizowane. Dzięki determinacji władz samorządowych, w moim okręgu, ja jestem z Małopolski, w Pcimiu pan wójt Daniel Obajtek, taki program realizuje z budżetu gminy, są gabinety stomatologiczne, dzieci w całej gminie są objęte opieką dentystyczną. To jest też ogromny wstyd Polski, że w tej chwili prawie 90% dzieci ma próchnicę. I trzeba wprowadzać takie programy, które są po prostu potrzebne i realnie rozwiążą problemy, które są. I na to muszą się znaleźć pieniądze i słowo czy stwierdzenie, że nie da się tego zrobić, nie można, musi zniknąć z polskiej polityki, bo wtedy, kiedy będziemy realizowali właśnie takie projekty i takie programy wspólnie z samorządami, ze stowarzyszeniami, z różnego rodzaju organizacjami, to uda nam się zrealizować nawet to, co dzisiaj wielu wydaje się niemożliwe. Ale to jest możliwe, ja państwa zapewniam.
Tak, no i jeszcze to, co pani tutaj prezes powiedziała, że zlikwidowano świetlice, wprowadzono catering, mało tego, wprowadzono jeszcze jakieś takie sklepiki, automaty ze fast foodami, z niezdrowym żywnością, ze słodyczami takimi długo przetwarzanymi, że dzieci właśnie sobie zęby psują na tym jedzeniu, mało tego, wydają pieniądze, naciągają bardzo rodziców, bo to są, wiadomo, rzeczy drogie, no bo to drogie, w sensie proporcjonalnie do tego pożywienia świetlicy gotowanego, można powiedzieć, domowym sposobem, prawda? Jak to
oczywiście, a gdyby była możliwość, żeby te dzieci zjadały ten ciepły posiłek, zdrowy posiłek w szkole, to w wielu przypadkach ten jeden posiłek byłby dla nich już ciepły, tak. Byłby ciepły. I o tym trzeba myśleć. Tutaj, jeżeli są nawet w tej chwili takie sprawy, które tak jak powiedziałam, bo to są wstydliwe sprawy dla państwa, dlatego że my dzisiaj, jeżeli mówimy o rozwoju, mówimy o wielkich projektach, szczycimy się, chlubimy się tym, że jest rozwój, że są wspaniałe propozycje różnego rodzaju rozwiązań, bardzo często sięgające takich, no nawet i wzniosłych celów, a nie potrafimy pomóc w takich najprostszych sprawach. Jeżeli nie rozwiążemy tych małych, drobnych spraw, to trudno będzie myśleć o budowaniu czegoś wielkiego.
No, odpowiedzią jest to właśnie buczenie, prawda? Tylko no, buczenie
odpowiedzią jest to buczenie. Żeby problem rozwiązać, trzeba go dostrzegać, a tutaj w tej chwili posłowie Platformy Obywatelskiej takich wstydliwych problemów wolą nie dostrzegać, nie widzieć, zapominać, udawać, że tego nie ma. To jest trochę tak jak małe dziecko, które zamyka oczy i myśli, że już jest ciemno, prawda? I więc nie można...
Bo składa głowę pod kozy i mówi, nie ma mnie.
Nie ma mnie. Więc nie można uciekać od rzeczy, które są...
No ale już ten serial, pani prezes, ten serial się powtarza, nie chcę być złośliwy, bo naprawdę nie o to chodzi, no ale zamiast pani obecna premier spotkać się z panem prezydentem, nowe rozdanie, porozmawiajmy o tej biedzie Polski, jak to wygląda, co ja jeszcze jako premier mogę uczynić, gdzie jeszcze mamy możliwości, no to słyszę koncert na temat miejsca w Chinach, że tam pan prezydent nie ma co robić, bo tam jest zjazd premierów. No już mamy bitwę o krzesła.
Rzecz niebywała, tym bardziej, że przecież jesteśmy w tej chwili w ważnym momencie roku budżetowego, dlatego że rząd przygotowuje właśnie teraz budżet państwa na rok przyszły. Zapadają ważne decyzje. Mam nadzieję, że przygotowuje, bo to jest ten czas. Więc czas na to, żeby pani premier właśnie porozmawiała, pochyliła się nad tymi sprawami, porozmawiała z panem prezydentem, zaproponowała. To jest, też trzeba mieć odpowiedzialność. Władza nie jest dana komuś raz na zawsze, tylko trzeba mieć świadomość, że jest co 4 lata w Polsce są wybory, jest zmiana władzy, ale jest też kontynuacja władzy. To nie jest tak, że można sobie, tak jak próbuje to zrobić teraz chyba Platforma, że nie myśli o tym, co będzie w następnym roku. Dzisiaj oni mają przygotować budżet państwa na rok przyszły, który będzie realizował już następny rząd. Ale są sprawy, które wymagają, tak jak chociażby ta kwestia właśnie głodnych dzieci, czy spraw związanych ze służbą zdrowia, czy innych ważnych problemów, o których tutaj rozmawiamy, wymagają tego, żeby one były podjęte natychmiast. I można to zrobić, tylko trzeba to zaplanować, trzeba to mądrze zaprogramować, nie z myślą o swoich stołkach, nie z myślą o własnych karierach politycznych, tylko o tym, co dzieje się w państwie. No, na tym to właśnie polega. Rozumienie, jeszcze raz musimy wrócić do słowa służba i rozumienie tego, że jest się reprezentantem obywateli. Obywatele powierzają nam wszystkim mandat do pełnienia tego mandatu przez jakiś czas i trzeba myśleć tymi kategoriami. No, dzisiaj taka małostkowość płynąca ze strony obozu władzy, no, pokazuje, jak naprawdę przez nich jest rozumiana ta władza, że to nie chodzi właśnie o to, żeby dobrze zarządzać polskim państwem i służyć obywatelom, tylko myśleć o własnych karierach politycznych.
No ale to widzimy tak pewna powtórka z tego myślenia. Nieobecny już Donald Tusk, no bo jest tam, gdzie jest. No ale też była podobna sytuacja z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, tylko że chodziło bliżej o Brukselę, nie o Pekin, no bo może Pekin jest bardziej atrakcyjny. Nie wiem, pan prezydent Komorowski był w Japonii, może troszeczkę też pani premier by chciała, no ale tak mówię, jako ten przykład, prawda? Pewnego takiego no, wyczulenia na sprawy. To polityk powinien przede wszystkim czuć, czym żyje naród. Społeczeństwo.
Tym bardziej, że i proszę zwrócić uwagę, że no jak ma być wiarygodna pani premier, która mówi o tym, że słucha, pomaga, rozumie, jeździ, spotyka się właśnie, próbuje stworzyć takie wrażenie, że jest wyczulona na te sprawy Polaków, no a tu okazuje się, że no niestety jest to tylko i wyłącznie hipokryzja i kampanijne hasło, a tak naprawdę rozbija się wszystko o to, o czym rozmawiamy, no, czyli ta małostkowość.
I Polska z Warsa bardzo pięknie wygląda też, można powiedzieć, prawda? No bo siedzę sobie w Warsie, piję kawkę, jem sobie jakieś tam tego, no i patrzę na te pola.
Oczywiście, że tak i warto pojechać do tych miast, do których dzisiaj pociągi dojeżdżają, ale jest wiele miejscowości w Polsce, do których pociągiem już niestety nie można dojechać, dlatego że linie kolejowe zostały zlikwidowane. I bardzo często ja też na takim spotkaniu Wielkopolsce, w jednej z miejscowości, taki młody człowiek mówi tak, że no on nawet nie ma szans, żeby dojechać gdzieś do pracy tutaj, bo ostatnia linia kolejowa została niedawno zlikwidowana. No więc taka jest prawdziwa Polska, ale jeżeli nie chce się tego dostrzegać, tylko i wyłącznie ruszyła kampania, przecież proszę zwrócić uwagę, przez 8 lat Platforma Obywatelska w tym nie wyjeżdżała do Polaków, nie spotykano się. Koalicja siedziała zamknięta w swoich gabinetach i tylko i wyłącznie zajęta swoimi sprawami politycznymi. Kiedy przegrał Bronisław Komorowski, no to wtedy postanowiono pojechać, no bo jest kampania wyborcza i walczymy o przetrwanie. Ale no, dla mnie to nie jest ani szczere, ani też nie wierzę w te obietnice, które są dzisiaj spełniane, składane, bo kiedy 4 lata temu Platforma Obywatelska w kampanii wyborczej mówiła, że nie podniesie wieku emerytalnego, a potem okazało się, że jednym z pierwszych decyzji, którą podjęto, to było podniesienie właśnie wieku emerytalnego, no to pokazuje, jaka jest prawdziwa intencja.
No tak samo ta decyzja o referendum, o JOW-ach, prawda, że nagle z piątku na poniedziałek całkowita zmiana tutaj w steru.
No więc właśnie, to są podejmowane, czyli to, co jest istotą demokracji, referendum, które jest świętem demokracji, które powinno być właśnie takim uszanowaniem tej debaty z obywatelami, bo to jest ta prawdziwa debata z obywatelami, właśnie referendum, no zostało niestety wykorzystane jako narzędzie polityczne przez byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego, który z czysto partykularno-politycznych celów własnych po przegranym pierwszej turze kampanii wyborczej zgłosił to referendum. No i dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej próbują robić dobrą minę do złej gry i twierdzić, że oczywiście oni zawsze popierali i byli za tym wszystkim.
No, zrobić sobie deskę ratunku ostatnio. To może być gwóźdź do trumny. Zobaczymy.
Zobaczymy. Ja myślę, dlatego ja poprosiłam o Bronisława Komorowskiego wcześniej o to, żeby poszerzyć to referendum o te trzy pytania ważne dla Polaków, które były inicjatywami obywatelskimi. Przecież 6 milionów głosów, ponad 6 milionów głosów zebrano pod podpisów pod tymi inicjatywami dotyczącymi powrotu poprzedniego obniżenia wieku emerytalnego sześciolatków i lasów państwowych. No bo to byłoby właśnie tym, po pierwsze to są ważne pytania dla Polaków, czy zaświadcza te 6 milionów podpisów, a po drugie no też pewnie i frekwencja byłaby dzięki temu w tym referendum wyższa, no ale Bronisław Komorowski nie chciał się już pochylać nad tymi ważnymi problemami.
I rozmawiamy nadal, ubieramy telefony kolejne, bardzo prosimy, jest z nami pan Stanisław, który czeka cierpliwie.
Tak. Witam ojca Janusza i witam panią poseł, panią prezes.
Witamy
ja bym
serdecznie.
Tak zaczął od dzisiaj w wiadomościach głównych, program pierwszy Telewizja Polska, był poruszony temat lasów państwowych i to z taką nutą, że PiS w tej chwili chce dopisać to pytanie na temat lasów państwowych w tym referendum, no o co to PiS-owi chodzi, o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przecież Platforma chciała zmiany dokonać przy pomocy ustawy, przy pomocy w Konstytucji. PiS się wtedy nie zgodził, a w tej chwili no wybory są już tuż, no to PiS robi taką tutaj sztuczną propagandę, że no i wypowiadali tam się, byli przywołani różni eksperci, którzy no przeciwko PiS-owi i tak dalej. Tak to wyglądało dzisiaj. Po 20:00 też jest program w telewizji TVP Info, również temat lasów państwowych, że PiS w tej chwili straszy lasami państwowymi. I teraz do czego zmierzam? Ja bym sugerował, bo moim zdaniem źle robimy, że nie odreagujemy na tego typu sytuacje no, w tych mediach publicznych. I ktoś, jeśli na przykład posłuchał dzisiaj tej audycji o tych lasach państwowych, no jak nie był zorientowany głębiej, no to uwierzył. No jeden mówi, że Kaczyński straszy lasami, drugi to samo, trzeci to samo i to w ciągu tych paru minut, no w końcu taka świadomość się u wyborców wytworzy, że po prostu jest tak, jak te media kształtują. Dlatego moim zdaniem źle jest, to jest moje zdanie, że PiS w tej chwili taką taktykę przyjął. No, wiemy, jak ta telewizja publiczna wygląda i jak to nagonka jest na PiS. To my jeździmy w teren i spotykamy się na bieżąco z ludźmi.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo panu. Pozdrawiam serdecznie.
Tak, ale nie, już ojcze, kończę. Tak, ja bym proponował, żeby jednocześnie nie odpuszczać telewizji publicznej, odreagowywać.
Ale jak, panie Stanisławie, to jest pytanie. Co robić?
Konferencje prasowe.
Ale dobrze, jak nie są transmitowane.
Widać, ojca od jakiegoś domagania się. No, musimy to zrobić, bo znowu przegramy wybory, jak będziemy tak to... Tak moim zdaniem jest. I ostatnia, jeszcze jedna sprawa. W ramach kampanii wyborczej proponuję zrobić listę wszystkich afer Platformy, żeby z wyszczególnieniem, o co chodzi, i jako taka propaganda antyplatformy.
Jako dowody na działanie złe, a nie propaganda. Słowo propaganda świadczy, że coś jest nieprawdziwe, musimy o tym mówić, prawda?
To znaczy, Boże, to
no, ale dobrze. Panie Stanisławie, świetnie. Dziękuję panu bardzo. No, chociaż
dziękuję bardzo. No, bardzo trudny temat. Ja powiem tyle państwu, że ja dzisiaj jadąc tutaj, zanim przyjechałam do Torunia, no właśnie miałam konferencję prasową, na której mówiłam również o tym problemie lasów. I jak państwo słusznie tutaj pan Stanisław zauważył, niewiele z tego pokazano. My sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest bardzo trudny temat dla nas, żeby w tej chwili przewić się ze swoimi informacjami w mediach. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że to też jest niespotykana rzecz, jeżeli media publiczne stają w kampanii wyborczej po jednej stronie politycznej. Ale to jest taki symptom, który pojawił się już w kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja miałam nadzieję, że po tej kampanii również i w mediach publicznych i w telewizji publicznej wyciągnięto wnioski i będzie jednak obiektywna i rzetelna przekaz informacji. No ale okazuje się, że jednak tak nie jest. My domagamy się oczywiście i piszemy protesty i domagamy się równego traktowania. I będziemy na pewno to robić. I tych konferencji prasowych będzie jeszcze dużo i będziemy mówić i starali się rozmawiać o tym i jak najczęściej państwu informacje przekazywać. Natomiast nasza bytność w terenie, to, że jeździmy, że spotykamy się, poza tym, że dla nas jest to ważne, bo robimy to od wielu lat. My nie jeździmy tylko w kampanii wyborczej, tylko jesteśmy w tych objazdach już od wielu, wielu lat. No to też jest możliwość dotarcia do państwa i przekazania naszych informacji. Ja może jeszcze tylko krótko powiem, bo jeżeli ktoś z państwa nie jest w temacie zaznajomiony, to odniosę się do tych lasów. Dlaczego? O co chodziło w tej ustawie, którą Platforma z PSL-em forsowała i dzisiaj się nam zarzuca, że myśmy głosowali przeciw. Tak naprawdę to chodziło o to, żeby okpić Polaków, ponieważ to była taka zmiana, która miała z pozoru zagwarantować właśnie to, żeby lasy państwowe dać gwarancję w konstytucji, że staną się państwowymi. Tylko jest jeszcze jeden, był zapis w tej ustawie, że można było te decyzje zmienić z ważnych powodów, jeżeli rząd by takie powody znalazł i uzasadnił. I to dawało tę możliwość i to była ta furtka, żeby w razie potrzeby prowadzić do prywatyzacji. Myśmy się na to nie zgodzili, ponieważ zorientowaliśmy się i zagłosowaliśmy przeciw, a referendum w sprawie ochrony lasów państwowych przeciwko prywatyzacji lasów państwowych, ja przypomnę, że to nie jest sprawa Prawa i Sprawiedliwości, tylko to jest sprawa Polaków. To obywatele zebrali blisko 3 miliony podpisów i ten projekt przynieśli do Sejmu, a my ten projekt obywatelski wspieramy, popieramy i popierać będziemy. I dzisiaj, jeżeli pani Ewa Kopacz wystąpiła na konferencji prasowej i mówiła, że ona taki projekt teraz składa, to znaczy, że przyznaje nam rację, że coś było na rzeczy i że rzeczywiście ona dzisiaj w kampanii wyborczej, pewnie z tych samych powodów, dla których Bronisław Komorowski ogłosił referendum 6 września, ona również dzisiaj w kampanii wyborczej przyznaje rację i tym 3 milionom obywateli i nam również, bo jeżeli projekt składa, to znaczy, że sama uznaje, że lasy państwowe mogą być prywatyzowane.
I odbieramy kolejne telefony tutaj do naszego gościa, do pani Beaty Szydło. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo, dobry
wieczór.
Tak,
dobry wieczór, witamy.
Szczęść Boże, chciałabym porozmawiać z panią Beatą Szydło, jeśli jest możliwość.
Jest pani na antenie, prosimy, tylko imię pani poznamy.
Bardzo mi miło, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Ewa z Krakowa dzwoni.
Witam.
Słuchamy panią Ewę, tylko przyciszamy radio tam w tle, dobrze, bo będzie pani
przyszła. Dobrze, proszę o przyciszenie radia.
Apel do męża.
Dobrze. Czy już jestem?
Tak jest, jest pani Ewo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Pani Beato, bardzo mi miło, Ewa z Krakowa. W końcu mam szansę z panią chwileczkę porozmawiać.
Bardzo mi miło również.
Pani Beato, mam do pani bardzo konkretne pytanie jedno. Co z tymi nowymi szczepionkami? Czy będziecie chcieli za tym głosować? Czy będziecie chcieli to wprowadzać w życie? Słyszałam, taki nowy jakiś projekt wszedł. I drugie pytanie. Chciałabym zapytać jednak o to, czy faktycznie dotrzymacie swojej obietnicy, jeśli chodzi o pomoc dla rodzin, które mają po prostu problemy finansowe, dosyć poważne. I o te 500 zł, które wy obiecujecie, czy wy w jaki sposób będziecie chcieli to dokładnie zrealizować? Te dwa konkretne pytania mam do pani.
Jeżeli chodzi o kwestie szczepionek, to pracują w tej chwili nad tym nasi eksperci. Ja nie jestem ekspertem medycyny, więc nie będę się jeszcze póki co wypowiadać, jeżeli pani pozwoli. Na pewno podejmiemy decyzję, która będzie decyzją dobrą dla obywateli i tutaj bezpieczną przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o program 500 zł na każde dziecko, tak, jesteśmy zdeterminowani, to jest nasz priorytet. Ja w stalowej woli powiedziałam, że mam stalową wolę przeprowadzenia tych projektów, które dla nas są priorytetami i tym pierwszym projektem dla mnie najważniejszym w tej chwili. Również dlatego, że jestem matką, mam rodzinę i uważam, że dzisiaj wsparcie dla rodzin jest tym zadaniem numer jeden dla polskiego państwa. Jest właśnie ten projekt 500 zł na każde dziecko. Projekt jest przygotowany, będzie złożony w Sejmie, przeprowadzony i to jest to zadanie numer jeden, które ja sobie w tej chwili stawiam. Gwarantuje to również pan prezydent Andrzej Duda i też mówił o tym projekcie i pan prezydent podtrzymuje swoje zobowiązanie, ja również, więc to jest projekt zresztą, który w naszym programie znalazł się już w 2014 roku i na pewno będziemy go realizować.
Dziękujemy bardzo. Już kolejny telefon, jedny chyba już z ostatnich. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Halo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo.
Radio.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami?
Momencik, wyłączę to radio.
No właśnie, prosimy. Bo wtedy się głos nakłada, jest sprzężenie.
Tak.
Słuchamy pana, bardzo proszę.
Ja mam na imię Roman. Ja dzwonię z okolic Londynu, z Crowboro. Byłem na spotkaniu w Londynie, kiedy jeszcze obecny pan prezydent, wówczas elekt, pan prezydent Duda był w Londynie. Chciałem tutaj serdecznie pogratulować w imieniu Polonii londyńskiej i całej Anglii. Jestem w pewnym sensie tutaj jako przedstawiciel w tej chwili ludzi, którzy musieli wyjechać z kraju i bardzo mają na sercu to dobro Polski. Próbuję tam czynnie w jakiś sposób w internecie czasami brać udział w jakichś rozmowach, ale spotykamy się z bardzo brutalnymi atakami ze strony Polaków, którzy często traktują nas jako już nie Polaków, ponieważ wyjechaliśmy. Często spotykam się z takimi opiniami, że uciekliście z kraju. My nie uciekliśmy. My ciągle jesteśmy w Polsce, mamy to w sercu, dobro naszego kraju. Cieszę się, że mogę się tutaj dodzwonić dzisiaj i bardzo, bardzo serdecznie pogratulować panu prezydentowi. Trzymamy kciuki. Polonia londyńska i cała Polonia angielska, i myślę, że Polonia na całym świecie jest z prezydentem Dudą i trzymamy kciuki obecnie za panią Beatę, aby osiągnęła ten cel, aby została premierem Polski i wprowadziła w życie swoje cele, na które czekamy. I tutaj do pani Beaty mam ogromną prośbę. Nie zapomnijcie o Polonii. Tysiące, miliony ludzi chce wrócić do kraju. Jest mi ciężko mówić.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Ja bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Dziękuję. I dziękuję też za przyjęcie, które państwo w Londynie zgotowaliście właśnie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Na pewno o Polonii nie zapomnimy i na pewno zrobimy wszystko, żeby Polacy, którzy wyjechali, tak jak pan tutaj mówił, nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że musieli i chcą wrócić do Polski, żeby tutaj wrócili. I między innymi te programy, o których mówiłam, dotyczące i rodzin, i pracy, chcemy wprowadzić w życie po to, żeby ludzie nie musieli z Polski wyjeżdżać, dlatego że nie mają tutaj szansy na znalezienie zatrudnienia, myślenia o zakładaniu rodziny, nie mają szansy na to, żeby mieć własne mieszkanie. To jest nasz priorytet, to jest nasz cel i myślę, że znajdziemy również wsparcie i sojuszników wśród wielu grup, wśród wielu ludzi i polityków w Polsce, bo każdy, kto racjonalnie dzisiaj myśli i kto myśli o przyszłości Polski, zdaje sobie z tego sprawę, że jesteśmy zdani na to, żeby budować tą przyszłość naszą i również myśleć o przyszłości tych kolejnych pokoleń, musimy postawić właśnie na budowanie rodzin, budowanie przyszłości rodzin, na pracę, na młodych ludzi. Nie ma innej drogi dla Polski i to jest na pewno dla nas najważniejsze. Jeszcze raz podkreślę, Polacy mają prawo wyjeżdżać, powinni zwiedzać świat, powinni zdobywać doświadczenie, uczyć się, ale powinni chcieć, a nie musieć. I zawsze muszą mieć szansę powrotu do swojej ojczyzny i tutaj szansę na godne życie. I to jest dzisiaj ta podstawa i to motto naszego programu. Chcemy, żeby Polacy mieli szansę na godne życie w swojej ojczyźnie.
I chyba to dobry telefon na zakończenie naszych rozmów, bowiem wzruszony młody człowiek, Polak, który mówi, chce wrócić, prawda? Jak większość pewnie tych, którzy z Anglii, z Norwegii, może z Francji, a może i ze Stanów Zjednoczonych, chcą być w swojej ojczyźnie. I tutaj można powiedzieć, mamy Polaków tu na miejscu i Polaków tam. Ci byli zmuszeni, może się odważyli, zaczęli tam inne życie. Ci tutaj nieraz niejednokrotnie wegetują też, zastanawiają się, co jeszcze ich trzyma, ale ich jednak trzyma może i rodzina, może i dzieci. Może i to, że nie mają też jakiegoś tam, jakiejś znajomości, więc naprawdę wiele rzeczy jest do tego, żeby naprawić, żeby poprawić. Pytanie, czy wystarczy wam ciągle determinacji, bo to o to chodzi. Myślę, że tak, bo patrząc na wypowiedzi też i na kontakt ze społeczeństwem, to widać, że tą siłę politycy jak Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy mają. Tylko jedno pytanie, czy się właśnie nie dacie się zagłuszyć właśnie tym mediom nieżyczliwym i czy prawda się przebije?
Na pewno to nie jest łatwe i na pewno przed nami jest jeszcze bardzo długa i ciężka droga. To, o czym mówiłam, że ta kampania wyborcza jeszcze będzie stawiała przed nami wiele wyzwań. Zdajemy sobie z tego sprawę i nie jest łatwo, ale ja powiem też tak, że w czasie takich rozmów i takich spotkań, właśnie taki telefon młodego człowieka przed chwilą, czy też niedawno miałam okazję w czasie swojego objazdu być w jednym z takich małych miejscowości w województwie lubuskim. Podszedł do mnie młody człowiek i mówi, wie pani, ja tutaj mieszkam i nie chcę stąd wyjeżdżać, ale nie mam żadnej pracy, nie mam mieszkania, nie mam szans. Zróbcie coś, żebym ja nie musiał stąd wyjechać. No to są takie rozmowy, kiedy człowiek z jednej strony może sobie pomyśleć, no co ja mogę zrobić, prawda? Może się czuć bezradny, ale z drugiej strony myśli, kiedy ten człowiek podchodzi i mówi, no zróbcie coś, bo ja wam ufam i wy jesteście naszą nadzieją. To jest taka też ogromna siła i też daje nam na pewno taką ogromną, takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje i też jest zachętą do tej dalszej pracy i mimo tych trudności, o których tutaj państwo mówiliście, bo przecież przewijały się w tych telefonach taka troska i zwracanie uwagi na to, że no nie ma was w telewizji, nie ma przekazu, wasze słowa bardzo często, czy wasze wypowiedzi są gdzieś tam wyrwane z kontekstu. To jest oczywiście ten element walki kampanijnej. My jesteśmy przyzwyczajeni, ludzie Prawa i Sprawiedliwości są zaprawieni w bojach i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy bardzo, bardzo mocno pracować i walczyć o to, żeby ze swoimi, z tą prawdą, o której ojciec mówi, się przebić. Ale prawda zwycięża i ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że ta prawda zwycięża i kiedy jest determinacja wśród nas wszystkich i jesteśmy razem i mamy cel i potrafimy się zjednoczyć, zbudować coś razem, to jest zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo nikt nie dawał szansy. Ja przypomnę, że na początku, kiedy pan premier Kaczyński ogłosił, że Andrzej Duda będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, nikt nie dawał mu praktycznie żadnych szans. Na początku to poparcie dla pana prezydenta było niewielkie, kilkunastoprocentowe, a ciągle pojawiały się słupki sondażowe, które dawały ponad 60-procentowe poparcie Bronisławowi Komorowskiemu. Prezydent Bronisław Komorowski jest dzisiaj już historią, a prezydentem Rzeczypospolitej Andrzej Duda. I myślę, że to jest dowód na to, że naprawdę można góry przenosić, kiedy się jest razem.
Się da. Pani prezes, na koniec takie pytanie może osobiste. Pani marzenie, ale może nie takie osobiste jako kobiety, matki, żony, bo to jest, zostawmy tą sferę bardzo taką osobistą, ale na pewno pani marzy może o wnukach, może też o, jest związane ze swoimi synami, przyszłość, ale takie jako polityka, jako człowieka no, działającego na kanwie politycznej. Pani marzenie takie najważniejsze, jakie jest?
Chciałabym, żebyśmy żyli w normalnym państwie. Tak jak o tym mówią Polacy. Bardzo bym chciała, żebyśmy wygrali wybory po to, żeby zrealizować ten program, o którym mówimy. A takim moim osobistym zobowiązaniem i takim właśnie tym programem, który jest mi bardzo, bardzo bliski, to jest ten program dla rodzin. To 500 zł na każde dziecko, które tak nazywamy umownie, ale tak naprawdę to jest duży program wsparcia rodziny i tak jak mówiłam na początku naszej rozmowy, na pewno w kancelarii premiera, jeżeli ja będę tę funkcję pełnić, będzie osoba odpowiedzialna za sprawy rodziny.
Pięknie dziękujemy za te spotkania godzinne.
Ja również. Pani pozdrawiam prezes. Wszystkich bardzo serdecznie. Proszę o zaufanie, proszę o wsparcie i spotkajmy się w drodze. Mamy nadzieję, że dużo przed nami jeszcze spotkań i rozmów i damy radę.
Czyli tak mówiąc troszkę już podsumowując, kto może niech się modli, kto może niech przychodzi na spotkania, kto może niech przekazuje dobre wiadomości, kto może niech namawia do głosowania, każdy na swoim jakimś prawda polu.
Wszyscy są potrzebni, wszyscy, każda para rąk w tej kampanii jest potrzebna, wszyscy przy stole, jest miejsce dla każdego, kto chce dobrej zmiany.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, drodzy państwo, w Radiu Maryja Telewizji Trwam była pani poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, kandydat na premiera w nowym rządzie, jeżeli te wybory będą wygrane przez Zjednoczoną Prawicę. Raz jeszcze dziękujemy, Bóg zapłać.
Dziękuję również, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.